Dzień dobry.
Witam panią, witam państwa. No dokładnie w drodze do Cetegazy, w drodze z Tel Awiwu, gdzie jestem od wczoraj zresztą razem z panem posłem Kosmą Złotowskim, również z Prawa i Sprawiedliwości, również z europejskich konserwatystów i reformatorów. Wczoraj mieliśmy spotkanie z szefem Ministerstwa do spraw służb specjalnych, panią Gilą Gamliel, a dzisiaj, a także z jednym byłych szefów służb izraelskich, Yossi Kuperwasserem. Natomiast dzisiaj no właśnie jedziemy na granicę ze Strefą Gazy i spotykamy się z przedstawicielami izraelskiej armii.
Więc nie zapytamy pana o to, co widzi pan już po samym wjeździe. Mam nadzieję, że uda się takie połączenie uzyskać w późniejszych godzinach i opowiedzieć słuchaczom Radia Wnet tak na bieżąco, ale wiemy o tym, że po załamaniu tego rozejmu do Strefy Gazy ponownie wróciła, można powiedzieć, już taka regularna wojna. Jaka jest atmosfera, co mówią izraelscy politycy?
Przede wszystkim nikt tu nie zamierza ustępować. Nie ma mowy o jakichś nastrojach, które by sprzyjały zakończeniu tej ofensywy. Podkreśla się, że po raz pierwszy od 50 lat zaatakowano Izrael na jego terytorium i że aby to się nie powtórzyło, no to trzeba ofensywę dokończyć, choć oczywiście oskarżając Hamas, wspierających go Palestyńczyków, przede wszystkim widzi się zło w Iranie, jako tym playmakerze, tym rozgrywającym, który uruchamia ludzi finansowanych, czy organizacje finansowane przez siebie i który chce zniszczyć Izrael. No, w relacjach z nami, w kontaktach z nami podkreśla się zresztą, że jeden z punktów karty Hamasu, jak się określa, mówi o zniszczeniu Żydów i chrześcijan, pokazując, że tak naprawdę jest to wspólne zagrożenie i że powinniśmy, oni Żydzi i my chrześcijanie, trzymać się razem, no, skądinąd palestyńscy dyplomaci jeszcze przed tym atakiem Hamasu mieli podobny przekaz, że na przykład chrześcijańskie kościoły, świątynie mają utrudnione przez władze izraelskie możliwości kultu, więc można powiedzieć, że przekaz jest podobny do obu stron, ale że oczywiście prawda nie leży po środku. W tej chwili w Europie Zachodniej, no, sam tego byłem świadkiem, można dostrzec bardzo wiele objawów solidarności świata muzułmańskiego, niechętnego Zachodowi z Palestyńczykami w kontrze do Izraela i do Zachodu jako takiego.
Ale mamy też ludność cywilną. Wspomniał pan, panie pośle, o ataku Hamasu. Mamy ponad 1500 osób po stronie izraelskiej i mamy 2 miliony ludzi, w tym duża większość to cywile, to także dzieci. Ogromna ilość ofiar już dzisiaj wśród dzieci w Strefie Gazy. Jaki jest plan Izraela właśnie na ludność cywilną?
Bardzo dobre pytanie. No, mówi się tutaj o konieczności pod kątem przyszłości edukacji, tak aby Hamas nie rekrutował swoich zwolenników lub Palestyńczyków. No, to pytanie, na ile to jest możliwe i na ile to się stało teraz w naturalny sposób nie będzie skłaniać młodych ludzi do wspierania działań antyizraelskich, czy no, czasem wręcz terrorystycznych. Natomiast no, na pewno tutaj jest istotna rola organizacji międzynarodowych, ONZ-u, ale też Unii Europejskiej, aby podejmować presję na nie tylko pomoc humanitarną, którą trzeba oddzielić od, odciąć niejako od jakichkolwiek możliwości wspierania pośrednio terrorystów islamskich, ale też, co warto podkreślić, no, trzeba myśleć tutaj o rozwiązaniu długofalowym, bo ja wczoraj w rozmowie podkreślałem, że trzeba myśleć na long term, na lata naprzód, a nie tylko jak rozwiązać obecną sytuację. No, to jest trudne, no bo wydaje się, to jest moja teza jeszcze sprzed lat, że to jest taka trochę never ending story, nie potrzeba się opowieść, gdzie ten konflikt czasem zawiera, czasem jest zawieszenie broni, krótsze, dłuższe, ale potem znowu wybucha ze dużą siłą. No, po prostu jest tak, że dwa narody chcą mieć stolicę w tym samym mieście i wydaje się, jest to konflikt albo nierozwiązywalny, albo bardzo skrajnie trudno rozwiązywalny.
Panie pośle, to jeszcze na zakończenie proszę powiedzieć, bo wjeżdża pan do Strefy Gazy, wie pan dokładnie od której strony, na pewno no, na te tereny, które są już przejęte, kontrolowane przez Mossad, przez izraelskie wojsko.
Tak, no nie będę mówił o szczegółach, chociaż oczywiście mamy to rozrysowane. Wiemy, dokąd jedziemy. Natomiast no, mamy kamizelki odporne, mamy hełmy. No, prawdę mówiąc, mam takie poczucie pewnego déjà vu. Mam takie poczucie, że już to kiedyś było. No, to nawet niedawno też z panem posłem Złotowskim reprezentowaliśmy Prawo i Sprawiedliwości i Europejskich Reformatorów w Kijowie, Buczy i Irpieniu. Nie porównuję tego oczywiście, bo to trudno porównywać, natomiast ta sama sytuacja, że trzeba w misję zagraniczną wkładać hełm i ubierać kamizelkę odporną, no tak samo było wczesną, bardzo wczesną wiosną zeszłego roku właśnie na terenach niedawnych walk między rosyjskim agresorem a Ukrainą. No, oczywiście nie porównuję tej sytuacji, bo to trudno porównywać. Natomiast no, pewne podobieństwa jednak są.
Na pewno z perspektywy cywilnej wojna zawsze to są ogromne, ogromne tragedie i w tym wymiarze ludzkim obserwujemy to także w Strefie Gazy, tak jak obserwowaliśmy czy w Buczy, czy w Irpieniu. Pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, w takim razie proszę na siebie uważać i przekazywać słuchaczom Radia Wnet informacje na bieżąco, jeżeli uda się z zasięgiem, bo to też nie jest prosta sprawa, jeżeli chodzi o te tereny ogarnięte działaniami zbrojnymi. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, podziałam się.
Drodzy Państwo, mamy 19 minut po godzinie 7. Poranek Wnet trwa. W takim razie teraz garść informacji. Poniedziałek 4 grudnia. Imieniny obchodzą dziś Barbara, Felix, a także Filip i Jan. Wszystkim im składamy najserdeczniejsze życzenia. Z ważnych świąt, no to dziś mamy tradycyjne święto górników. Barburka, 4 grudnia to jest właśnie ten dzień. W szkołach organizuje się akademie, przedstawienia, opowiada się o pracy górników, no ale także nie tylko o takich barwnych zwyczajach, o tym, co jest pozytywne, ale też o ogromnym ryzyku, niebezpieczeństwie, z jakimi wiąże się właśnie praca przy wydobyciu węgla, praca górników. Wschód słońca dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy oglądać o godzinie 7.25. Tak szybko to się zmienia, bo faktycznie jakoś dla mnie ten przeskok od lata do zimy był i Asia Reiner, która realizuje Poranek Wnet, kiwa głową, że tak, że to prawda. Był niesamowicie szybki, więc teraz poczekamy na wschód słońca jeszcze 5 minut, 7.25, zachód o godzinie 15.25, a to oznacza, że nasz dzień potrwa, uwaga, równo 8 godzin, jest krótszy od najdłuższego, aż o 8 godzin i 46 minut. Jeszcze z ważnych informacji, w Kościele Katolickim 4 grudnia obchodzimy święto Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła, a także świętej Barbary, dziewicy i męczennicy. Teraz chwila muzyki przed nami, a za momencik wracamy z kolejnymi rozmowami, a skoro mowa o tej muzyce, ja spoglądam na listę. I ostatni kawałek pod numerem 6 to jest The Police. W takim razie słuchamy i za momencik wracamy.
Czas ucieka, a ty nie masz jeszcze prezentów. Wszystkie prezenty wydają ci się zbyt prozaiczne? Spokojnie. Odwiedź afrykański sklep Amakuru. sklep.salvatti.pl. Tam znajdziesz oryginalne prezenty dla najbliższych. sklep.salvatti.pl. Zamów, a prezenty same przyjadą do ciebie. sklep.salvatti.pl.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
I mam nadzieję, drodzy Państwo, że już trochę i z dobrą energią udało się Państwa pobudzić. Mamy poniedziałkowy poranek Wnet, godzina 7.26, a już teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, generał Bogusław Samol, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO, obecnie wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do poranka Wnet. Panie generale, przed momentem łączyliśmy się ze Strefą Gazy. Tam przekazaliśmy, rozmawialiśmy o tym, że wrócimy już, można powiedzieć, no, na pełną skalę działania wojenne. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o front rosyjsko-ukraiński?
O ile w rejonie Gazy Izrael walczy przede wszystkim z wojskami, czy z przeciwnikiem, który niezorganizowany jest w formacje zbrojne, takimi formacjami, które biorą udział w wojnie na Ukrainie, to podczas działań strony izraelskiej bardzo dobrze zorganizowane. Pamiętajmy o tym, że mamy wiadomość o Izraelu, że to jest bardzo silna armia. Tutaj sukcesy po stronie izraelskiej są niepodważalne. Natomiast jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie, który trwa już praktycznie 2 lata, wiemy o tym, biorąc pod uwagę sprawozdania prasowe, jak również wywiady dowódców, przede wszystkim dowódcy ukraińskiego, jak i komentarze zachodnie, ta wojna przybrała charakter pozycyjny, gdzie po obydwu stronach biorą udział duże masy wojsk, zarówno po stronie rosyjskiej, jak i po stronie ukraińskiej. W związku z tym, kiedy wyczerpały się możliwości ofensywne Ukraińców, praktycznie nastąpiła stagnacja na froncie, ale jednocześnie trzeba zauważyć, że Rosjanie zaczęli intensywnie działać na dwóch kierunkach. Z kierunku Kupiańskiego w kierunku Dniepru, jak również z Awdijiwki. Można się zastanawiać nad tym, jakim jest celem, co jest celem strony rosyjskiej. W moim przekonaniu przede wszystkim wojska rosyjskie dążą do wykonania polecenia Putina dążącego do opanowania wschodniej Ukrainy, a więc tutaj na całej części terytorium Ukrainy na wschód od Dniepru. A aby to osiągnąć, należy rozbić wojska ukraińskie na obszarze wokół dwóch takich miast, Słowiańsk, Krematorsk. Jeżeli to się Rosjanom uda w perspektywie kilku miesięcy, no tutaj konsekwencje będą bardzo poważne, jeżeli chodzi o Ukrainę. Natomiast Ukraina wyczerpała swoje możliwości, wykonując polecenia prezydenta Zełenskiego dotyczące przede wszystkim wyzwolenia części terytorium utracone po 2014 roku, a nawet to, co zostało stracone wcześniej. I nie udało się przebić do Morza Azowskiego, żeby rozciąć ugrupowanie obrony na dwa ugrupowania rosyjskie, a więc północne i południowe z Krymem. W związku z tym w tej chwili trzeba się zastanawiać nad przebiegiem wojny. Z mojego punktu widzenia jest to bardzo niekorzystna sytuacja dla Ukrainy.
A co zima, która już teraz nadeszła, przymrozki, jak ona może wpłynąć na sytuację na froncie i komu może bardziej zaszkodzić?
Biorąc pod uwagę stan pogody, warunki atmosferyczne, a przede wszystkim grunt, dostępność pól, będzie to przede wszystkim wojna polegała na działaniach taktycznych na zasadzie lokalnych walk w zakresie poprawienia położenia zarówno przez stronę ukraińską, jak i stronę rosyjską. Ale czas gra na niekorzyść Ukrainy, ze względu na to, że Rosja w tej chwili obecnie po decyzjach Putina z ubiegłego roku w zakresie ogłoszenia mobilizacji, a jednocześnie uzupełnienia wojsk na podstawie ochotnikami, jak również i przestępcami. Następnie pamiętajmy o tym, że przemysł zbrojeniowy Rosji pracuje w tej chwili na pełną parą, a więc krótko mówiąc na 3 zmiany. naprawiany jest sprzęt, który został ściągnięty z frontu po uszkodzeniach, a jednocześnie budowany jest nowy sprzęt. W jakich ilościach do tej pory nikt na ten temat nie mówi, dlatego że jest brak dostępu do informacji. W związku z tym Rosjanie, którzy mogą w stanie przygotować, mogą mieć możliwości, mają takie możliwości, aby przygotować się do kolejnych działań o charakterze ofensywnym, mają na to duże szanse. Natomiast Ukraina zależy przede wszystkim od dostaw materiału, jak również sił uzbrojenia od Zachodu, który nadal jest dostarczany metodą kropelkową. I bez względu na to, w jaki sposób są zapowiedzi polityków ze strony Zachodu, tak samo jak członków Sojuszu Północnoatlantyckiego czy Stanów Zjednoczonych, które największą pomoc udzielają Ukrainie. Nie sądzę, że Ukraińcy do wiosny przygotują się do kolejnych działań o charakterze ofensywnym. Raczej będą musieli się przygotować do obrony tego, co posiadają i nie puścić Rosjan w głąb tutaj w kierunku do Dniepru. No, biorąc pod uwagę doświadczenia w zakresie wsparcia Ukrainy przez państwa zachodnie, ale też i wewnątrz sytuacji Ukrainy, jaką mamy, bo tutaj dochodzą różnego rodzaju informacje o konflikcie między naczelnym dowódcą a prezydentem, a też trzeba pamiętać, że Ukraina przez te 2 lata nie uporała się absolutnie z korupcją, szczególnie tutaj w wojsku mówimy, mam na myśli kłopoty z mobilizacją żołnierzy, gdzie są przepłacani ci urzędnicy wojskowi przez tych, którzy chcą uchylić się od służby wojskowej. I tutaj chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że Ukraina zaczyna mieć problemy w zakresie uzupełnienia strat w jednostkach bojowych na froncie. Tu nie mówimy o sprzęcie, mówimy o ludziach, z czym nie mają problemu Rosjanie, biorąc pod uwagę ich kulturę strategiczną, że bezwzględnie człowiek jest przedmiotem, a nie podmiotem, a więc tutaj brak wałości człowieka, jak to kiedyś mawiali. Ludzi u nas dostatek, w związku z tym Ukraińcy stoją naprzeciwko państwa, które takie ma możliwości, aby przewyższać ich ilościowo. Sprawa następna, że mówi o korupcji, trzeba o tym mówić jasno. Też w zakresie zaopatrzenia wojsk są sytuacje korupcjogenne, gdzie często sprzęt dostarczany przez różnego rodzaju dostawców Zachodu jest blokowany, gdzie w zamian żądają łapówek. To jest coś nieprawdopodobnego, że w sytuacji, gdzie kraj upada, może upaść, jest zagrożenie, władze nie potrafiły poradzić sobie z tym zjawiskiem dość niekorzystnym dla nich. Należało wprowadzić prawo drakońskie wręcz, zwalczające to korupcję. To też między innymi ma wpływ na przebieg wojny i stan zdolności operacyjnych sił zbrojnych Ukrainy.
I ostatnio też pojawia się coraz więcej napięć, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną w Ukrainie. Witalij Kliczko skrytykował ostatnio Wołodymyra Zełenskiego, ale jeszcze zanim ta sytuacja związana z wewnętrzną sytuacją na Ukrainie, to jakby pan generał skomentował i co dla nas oznacza to, że Władimir Putin podpisał dekret przewidujący zwiększenie liczebności armii jeszcze o 170 tysięcy żołnierzy. Po tych zmianach armia kraju będzie liczyła łącznie 2 miliony 209 tysięcy personelu.
Dla nas jeden wniosek, jak najbardziej wspierać Ukrainę, żeby wyczerpywała zdolności operacyjne Federacji Rosyjskiej, bo tutaj nie możemy mówić, że sankcje gospodarcze na Rosję spowoduje jej upadek. Absolutnie w to nie wierzę i nie wierzę. Też często w ogóle się nie wypowiadałem na ten temat. Natomiast widzimy po perspektywie 1,5-rocznej, że sankcje gospodarcze w zasadzie na Rosję wielkiego wpływu nie mają. Natomiast jeżeli chodzi o rozbudowę potencjału militarnego Rosji, jest to dla nas zagrożenie i to, co zostało zapoczątkowane kilka lat, 2-3 lata temu w zakresie modernizacji technicznej, rozbudowy sił zbrojnych, powinno być kontynuowane. To zależy oczywiście od władz, które będą wyłonione za kilkanaście, w przyszłym tygodniu w naszym państwie. Bez względu na to, kto będzie rządził Polską, musi pamiętać o tym, że bezwzględnie musi Polska się przygotować do potencjalnej agresji. Putin nie zmienia swoich celów politycznych. W związku z tym widzimy to na podstawie Ukrainy. W związku z tym musi Polska się przygotowywać i kraje bałtyckie do odparcia agresji. Ale ja nie chciałbym tylko mówić w kontekście modernizacji i rozwoju sił zbrojnych. Państwo się musi przygotować pod kątem obrony, a więc tutaj wiele działań pozamilitarnych musi być podjęte przez państwo w zakresie ochrony infrastruktury, w zakresie ochrony ludności, jak również przygotować ludność w pewnym sensie na zdarzenia, które mogą nastąpić w perspektywie kilku lat. Jeżeli to wszystko zależy od tego, kiedy zostaną przygotowane do agresji, przygotowania przez Rosjan do agresji zależy od tego, jak długo będzie się bronić Ukraina.
To jeszcze na zakończenie, panie generale, wspomniał pan o bardzo trudnej pozycji Ukrainy, jeżeli chodzi o sytuację na froncie. Wspomnieliśmy o korupcji, której niestety nie udało się zwalczyć, jeżeli chodzi właśnie o struktury polityczne w Ukrainie i o tych napięciach. No właśnie, ostatnio był bardzo głośny wywiad generała Załużnego. Teraz słowa Witalia Kliczki, takie słowa krytyki pod adresem Wołodymyra Zełenskiego. Czy to tylko pewien spadek popularności prezydenta Ukrainy, czy może mieć jakieś większe konsekwencje?
Szanowni Państwo, Ukraina jest młodą demokracją, dopiero ma 30 lat. Biorąc pod uwagę doświadczenia Wielkiej Brytanii z okresu II wojny światowej, jak również Stanów Zjednoczonych, które przywodziły koalicję antyhitlerowskiej, sytuacja się powtarza, a więc tutaj pewne zjawiska, które miały miejsce w przeszłości, powtarzają się w państwach, które mają słabo rozwiniętą demokrację. Po drugie, trzeba też zwrócić uwagę na to, że politycy nie mogą stawiać celów politycznych dla wojskowych, które nie będą w stanie być osiągnięte. I myśmy mieli informację w ubiegłym roku, że pewne były różnice zdań na temat sposobu, jak i kierunków rozpoczęcia kontrofensywy przez wojska ukraińskie. Niemniej jednak pod wpływem prezydenta władzy politycznej, która zawsze ma prymat, władza polityczna ma zawsze prymat na strategię wojskową, wojskowi przyjęli takie założenie. Często ja powtarzałem na antenie państwa, jak również w innych stacjach, komentując te wydarzenia, że nie prowadzi się kontrofensywy na trzech kierunkach. Te trzy kierunki, które były nakazane prawdopodobnie, czy przyjęte przez wojsko, wynikało z celów politycznych, aby w tym roku wyzwolić wszystkie terytoria utracone przez Ukrainę do tej pory. Szanowni Państwo, przy tym stanie Ukrainy, a przeciwko Rosji, jeżeli chcemy mówić o skuteczności działań wojskowych, to przede wszystkim państwo musi być przygotowane, posiadać potężne zasoby, własne przede wszystkim, aby tak skuteczną wojnę prowadzić z Rosją i jednocześnie być silnie wspieranym przez Zachód, a nie na zasadzie metody kropelkowej, jak często używamy tego określenia, ale na zasadzie takiej, jak to zrobiły Stany Zjednoczone, wspierając Związek Sowiecki w latach 40. przeciwko hitlerowcom. Tak nie nastąpiło, w związku takich możliwości Ukraina nie miała i takich zdolności od Zachodu nie utrzymała i tutaj trzeba przewidywać, że będą kłopoty. Wracając jeszcze do działań politycznych i wojskowych, w państwie demokratycznym musi być kontrola zachowana nad siłami zbrojnymi, to nie ulega wątpliwości. I czytałem wczoraj i dzisiaj takie artykuły, które mówią o tym, o groźbie przewrotu wojskowego. Nie sądzę, że ten przewrót wojskowy Ukrainie w tej chwili jest potrzebny. Nic to nie pomoże, a doprowadzi do chaosu w państwie ukraińskim i to będzie tylko na korzyść Federacji Rosyjskiej, osłabiając stan sił zbrojnych. Przede wszystkim, kiedy politycy by wchodzili, wojskowi, przepraszam, wchodzą w działalność polityczną, bez względu na to, czy to jest czas pokoju, czy wojny, armia jest osłabiana, dlatego że następują podziały na poziomie wyższych dowództw, a później to przechodzi na niższe. Jesteśmy świadkiem w pewnym sensie, byliśmy świadkami w różnych państwach, natomiast też widzimy po tym, jak się nasi generałowie wypowiadają emerytowanie, jeżeli chodzi o obecną sytuację, a później politycy ogłaszają to, że stan morale czy w ogóle dyscypliny w armii jest obniżony. Coś w tym jest, a widzimy po przykładzie Ukrainy, że tak nie może być. I biorąc pod uwagę doświadczenia historyczne, tak jak powiedziałem, tych państw, bo wojskowi nie mogą być, powtarzam jeszcze raz, nie mogą brać udziału w polityce, ale też powinni być przekonywalni, przekonywać polityków i politycy też muszą to jakby zastosować do sugestii czy rekomendacji wojskowych co do sposobu prowadzenia operacji wojskowych w celu osiągania określonych celów politycznych. Cele polityczne, powtarzam jeszcze raz, nie mogą przewyższać możliwości strategicznych sił zbrojnych.
Po to generałowie, po to żołnierze wiedzą faktycznie, jak wygląda sytuacja na froncie. My na pewno będziemy wracać do tych tematów. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, obecnie wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej, także były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do widzenia Państwu.
Miłego dnia i do usłyszenia. Drodzy Państwo, Poranek Wnet trwa, godzina 7:40, ale cały czas trwa też akcja Radia Wnet. Oczywiście mowa o Patronajcie. Jak to się stało? Tylko kilka dni mojej nieobecności i jest już ponad 1000 patronów, dokładnie 1064 osoby, które zechciały wspólnie razem z nami budować Radio Wnet. Bardzo serdecznie za to Państwu dziękujemy, abyśmy mogli być razem z Wami i abyście mieli takie poczucie, że faktycznie budujecie media, które są ciekawe, które są merytoryczne, ale które też dostarczają wam ważnych informacji. To warto, abyście dołączyli Państwo jeszcze do nas. patronite.pl/radio-wnet. Zerknę na kilka ostatnich osób. Pan Marcin, pan Piotr, pan Robert i pan Hubert. Bardzo serdecznie im wszystkim dziękujemy. I chyba jakiejś pani tutaj brakuje, prawda? W takim razie uśmiechamy się do wszystkich słuchaczek i oczywiście słuchaczy Radia Wnet. Także patronite.pl/radio-wnet. I bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie dotychczasowe gesty takiej wspólnotowości razem z nami.
Dlaczego tata taki zamyślony? Zastanawia się, czy zostać admirałem czy komandorem. A ty, mamo? No, ja zostałam kapitanem. Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radio-wnet.
Siódma 41 to był patronite.pl/radio-wnet. Poranek Wnet trwa już za kilka chwil. Sport na naszej antenie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze zaśpiewa dla nas Elton John. Dzisiaj gramy klasyki, ale gramy bardzo energetycznie, bo stwierdziłyśmy z Joanną Reiner, że przyda nam się nieco takiej energii w poniedziałkowy poranek, tym bardziej taki grudniowy, już pełen śniegu i zimy.
stulecia istnienia Centrum Dialogu w Paryżu zaprasza na debatę o kulturze dialogu. Przyłącz się do nas. 14 grudnia o 19.30. Słuchaj online na pallotti.fm. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą.
Po reklamie.
patronite.pl/radiownet.
7.45. Drodzy Państwo, poranek wnet trwa. Miło jest nas zachęcać, opowiadać o akcji patronite.pl, ale jeszcze milej jest rozmawiać z tymi z Państwa, którzy już zdecydowali się do nas dołączyć. I jedną z takich osób jest pan Flawiusz Chmura, mieszkaniec Świdnicy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry Radio Wnet. Witam.
Bardzo serdecznie dziękujemy, że jest pan razem z nami. No i chyba pierwsze takie oczywiste pytanie. Czy słucha pan Radia Wnet i dlaczego?
Słucham Radia Wnet. Słucham dlatego, że przede wszystkim też dlatego, że nie macie reklam, że jest bardzo mało ich, a ja nie lubię tych ogłupiaczy, że tak powiem. A drugą przyczyną, dlaczego słucham Radia Wnet, to jest to, że nie narzucacie swojego sposobu myślenia. Ja mogę myśleć, słuchając różnych audycji, po swojemu, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę. Chociaż to jest może mniej dla mnie interesujące, tylko w tych okresach takich właśnie przedwyborczy okres to byłem bardziej zaangażowany w słuchanie. Ale cenię też bardzo za muzykę, długą playlistę, że tak powiem, a nie jakieś 10 utworów, które jest mielone w kółko. To są rzeczy, za które cenię Radio Wnet.
Szkoda, że nie przygotowaliśmy wcześniej jakiejś playlisty i puścilibyśmy ulubioną piosenkę pana Flawiusza, ale skoro Świdnica to jest województwo dolnośląskie, o tej miejscowości mówimy.
Tak, województwo dolnośląskie.
Dzisiaj wyjątkowe święto górników, Barbórka. Czy w Świdnicy też je się obchodzi? Czuć jakoś taki wyjątkowy klimat?
W Świdnicy raczej nie. Co prawda jesteśmy blisko Wałbrzycha, w Wałbrzychu na pewno, bo Wałbrzych ma te... ma tą tradycję, natomiast w Świdnicy się tego tak jakoś bardziej nie odczuwa. Tutaj nie ma kopalń, nie było kopalń nigdy żadnych na tym terenie, także raczej nie.
W takim razie jeszcze może zapytam pana o jakiś ważny temat, albo z Polski, albo ze świata, na który teraz skupia pańską uwagę, o którym może warto, abyśmy my porozmawiali też w przyszłości na naszej antenie. Jeżeli nie znajdzie go pan od razu, to może pan później napisać do nas na naszych mediach społecznościowych, no chyba, że jest coś takiego już teraz.
To, co mnie w tej chwili dotyka bardzo, to jest kwestia adwentu, przeżywania Bożego Narodzenia w tym czasie. Widzę, że wszystko, co się dzieje w moim życiu, jakby krąży wokół tego, żeby też zgłębiać, jestem katolikiem, więc zgłębiać wiarę i przybliżać się do Pana Boga, do Jezusa. To jest ten temat, który w tej chwili...
I ten temat oczywiście pojawi się na naszej antenie, także specjalny program już, jeżeli chodzi o sam ten okres świąteczny. Bardzo serdecznie jeszcze raz panu dziękujemy, pan Flawiusz Chmura ze Świdnicy. Może chciałby pan pozdrowić kogoś na naszej antenie?
Pozdrawiam Radio Wnet, wszystkich realizatorów i was, którzy produkują, znaczy was, redaktorów i realizatorów, prezesa Skowrońskiego również.
Bardzo
miło, że jest ta inicjatywa, bardzo się cieszę, że jesteście.
I my bardzo się cieszymy, że pan jest razem z nami. Jeszcze raz dziękujemy. Pan Flawiusz Chmura, mieszkaniec Świdnicy, który wsparł patronite.pl/radiownet. 7.47, już trochę się pośpieszyłam. To teraz już czas na sport w Radiu Wnet.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Wciąż wiatr nie jest przyjazny dla naszych skoczków. Oczywiście to taka trochę ironia, bo po prostu nasi skoczkowie skaczą słabo. Tak się w skokach mówi, że wiatr wieje pod narty i wtedy zawodnik leci bardzo, bardzo daleko. No niestety my takich dobrych doniesień dla Państwa nie mamy. W sobotni konkurs w Lillehammer, a więc drugi w tym sezonie, podobnie jak w Kusamo, bardzo słaby w wykonaniu biało-czerwonych. Najlepszy w sobotę Paweł Wąsek, dopiero 23. Piotr Żyła 24, Kamil Stoch i pozostali nawet nie weszli do kolejnej fazy skoków, a Stefan Kraft wygrywa, jest zresztą dominatorem. Niesamowicie skacze. Stefan Kraft ma już 400 punktów po tych czterech turniejach w dwóch weekendach. Niedziela. W niedzielę też było źle, bo Kubacki był dopiero 22, Żyła 25, Stoch dopiero 37. Paweł Wąsek w niedzielę nie mógł oddać skoku. Bardzo kuriozalna sytuacja. Polski skoczek nie mógł wykonać próby ze względu na nowe przepisy. Zostały po prostu, jego narty znalazły się w nieodpowiednim miejscu, skąd nie mógł jakby ich zabrać i tak samo no, w związku z tym można powiedzieć, że został zdyskwalifikowany, no ale to nie, i tak nie miało znaczenia. Być może byłby trochę lepszy od Kubackiego. W każdym razie do poprawki. Nawet mówi się o tym, by teraz w nadchodzący weekend w Klingenthal Polacy nie skakali, tylko potrenowali w skoczniach w Polsce. Tym bardziej, że są świetne warunki, leży dużo śniegu. No i może wtedy nabiorą jakiegoś rytmu jeszcze w kontekście oczywiście występu w turnieju czterech skoczni. Na razie jest słabo, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Teraz taka druga informacja, bardzo świeża, bo mecz skończył się późno wczoraj, bardzo późnym wieczorem po 23, a mówimy o występie Roberta Lewandowskiego, więc kapitana reprezentacji Polski, naszej największej gwiazdy ostatnich lat. Jego Barcelona w Lidze Hiszpańskiej wygrywa z Atletico Madryt 1-0. Bramkę strzela João Felix w 28 minucie. Barcelona teraz traci do prowadzącego Realu i wicelidera Girony 4 punkty, ale kilka bardzo dobrych sytuacji w tym meczu miał Robert Lewandowski. W ciągu 9 pierwszych minut już miał 3 dobre okazje, no ale nie strzelił. No i rzeczywiście hiszpańska prasa, tak kolokwialnie mówiąc, przejechała się po Robercie Lewandowskim. As pisze, nie do poznania. To nie ten sam zawodnik, którego Barsa sprowadzała i który w pierwszym sezonie został królem strzelców La Liga. Marka, wygląda na to, że to nie jest problem, że Robert Lewandowski nie dostaje piłek w polu karnym, tylko to, że marnuje je nieprawdopodobnie. No i niestety, rzeczywiście pokazuje się, ma tę sytuację, ale skuteczność jest po prostu fatalna. Szkoda, bo rzeczywiście wrócił do gry, zagrał cały mecz, jest już po kontuzji, nie ma śladu, no ale rzeczywiście napastnika i to tej klasy rozlicza się za strzelane gole, a Robert ich nie strzela. A my już wiemy, jeśli awansujemy do Mistrzostw Europy 2024, no co też nie będzie łatwe, bo dwufazowa eliminacja w barażach, a więc najpierw Estonia, później albo Walia, albo Finlandia, pewnie bardziej Walia. Jeśli wyjdziemy, no z tak skutecznym Robertem Lewandowskim nie będzie to łatwe, ale wierzymy w to, to będziemy mieli w grupie Holandię, Austrię i Francję. Już zostały dokonane rozlosowania po prostu grup na Euro 2024. Do tematów piłkarskich jeszcze powrócimy, ale chciałbym teraz zaprezentować wypowiedź Roberta Kubicy z konferencji prasowej. Robert Kubica przebywa w Polsce, mistrz świata w rajdach długodystansowych, nasz wybitny kierowca, który mógł jeździć w Ferrari w Formule 1, ale fatalny wypadek spowodował, że to po prostu ta kariera w Formule 1 została absolutnie zahamowana, ale Robert Lewandowski odnalazł się w innych rajdach. No i właśnie o tym między innymi powiedział nasz wybitny kierowca Robert Kubica. Posłuchajmy.
To jakby element, który na pewno przez ten okres powypadkowy zawsze był w mojej głowie. Szczerze jakby żyję z dzisiejszym życiem. Od kilku lat jakby nie patrzę, co było w przeszłości, co mogłoby być, gdyby. Ale na pewno jakby aspekt siedzenia za kierownicą Ferrari, muszę być szczery, pojawiał się przez te lata. Dlatego też myślę, że jest to rzecz, która sprawi, że już na pewno nie będę patrzył na nic w przeszłość i staram się skupiać na teraźniejszości, na tym, co jest dzisiaj i na tym, co będzie jutro. Oczywiście, co by było, gdyby, można dużo tutaj mówić, ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie ma to sensu. Fakt jest taki, że w przyszłym roku będę siedział za kierownicą hypercara Ferrari i mam nadzieję, że będę sobie dobrze radził za kierownicą tego auta. Ja wiem, nie wiem, czy zawsze działa na wyobraźnię. Myślę, że dawniej jako kierowca Formuły 1 tak naprawdę ja uważam, że są dwa cele Formuły 1. Zdobycie tytułu mistrza świata lub bycie kierowcą Ferrari. Mi się nie udało ani zdobyć tytułu, ani zasiąść za kierownicą bolidu F1 Ferrari, mimo to, że można powiedzieć, że byłem blisko, chociaż aż tak blisko nie, ponieważ dzieliło mnie kilkanaście miesięcy, żeby to się wydarzyło, ale tak naprawdę miałem podpisaną umowę. Ja podchodzę do tego jako sportowiec. Kiedyś powiedziałem, że auto może być nawet różowe. Ważne, żeby było szybkie i będę się tego trzymał, ale oczywiście poza jakby aspektem wyścigowym, kierowcy, ludzkim, to siedzenie za kierownicą auta, takim jak marką, jaką jest Ferrari, na pewno jest czymś szczególnym. Uważam, że w kategorii, w której do tej pory się ścigałem w wyścigach długodystansowych, akurat konkurencji nie brakowało, a wręcz przeciwnie. Myślę, że przez ostatnie lata to właśnie kategoria LMP2 miała największą konkurencję i była taką kategorią, która naprawdę nie było łatwo wygrywać. Teraz akurat przez ostatnie dwa sezony hypercary naprawdę jest duże zainteresowanie, nowe marki weszły, nowa kategoria, LMP2 znika, także automatycznie większość stawki z LMP2 przeszło do hypercarów i dołączyło do zespołów i kierowców, które do tej pory się ścigały. Także no, można powiedzieć, porównać trochę hypercary jak do Formuły 1, tylko że tu się ścigamy w wyścigach długodystansowych, a Formuła 1 jest wyścigami sprinterskimi, można powiedzieć. Le Mans, dlaczego? Le Mans jest szczerze takim fajnym, miłym odkryciem. Kiedy jechałem pierwszy raz na Le Mans w 2021 roku, dużo o Le Mans słyszałem, ale tak naprawdę kiedy jeździłem Formułę 1 przez kilkanaście lat, to Le Mans się obracało. No, mówiłem fajnie, no ale ten, dopiero jak pojechałem na Le Mans, przeżyłem ten wachlarz emocji, to wyzwanie. Myślę, że Le Mans po prostu łączy z takiego ludzkiego punktu widzenia. Le Mans dużo daje i łączy członków zespołu. To naprawdę jest bardzo duże wyzwanie i jest raz w sezonie.
To powiedział Robert Kubica. Przechodzimy do naszej piłkarskiej ekstraklasy, która zakończyła pierwszą rundę spotkań. Jeszcze do rozegrania w grudniu kolejki już w ramach wiosny. No i wczoraj dwa mecze storpedowane przez obfite opady śniegu i złe warunki atmosferyczne. Mecz w Gliwicach i w Mielcu, ale inne się odbywały no, w obfitym śniegu. Na przykład to spotkanie w Kielcach, gdzie Korona przegrała z Lechem 0-1. Niesamowity mecz w Krakowie, na stadionie Krakowi. Gospodarze pasy remisują z Ruchem Chorzów 4-4. No rzeczywiście Krakowia ma te tradycje hokejowe. Komarch Krakowia, wielokrotni mistrzowie Polski. No i wynik iście hokejowy. Mecz taki szlager wczorajszych spotkań. Lider tabeli Śląsk, Wrocław remisuje u siebie z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa 1-1. Legia Warszawa pojechała na Dolny Śląsk do Lubina i przejechała się po Zagłębiu Lubin 3-0. No trochę zepsuła Barburgę, bo przecież Lubin to jest kopalnia, to jest górnictwo miedziowe, a więc też dzisiaj ma swoje święto. Widzew Łódź nieoczekiwanie przegrywa u siebie z Radomiakiem aż 0-3, a przecież jeszcze kolejkę wcześniej wygrywa w Poznaniu z Lechem 3-1. Nieprzewidywalna jest nasza ekstraklasa. Górnik Zabrze pokonał Pogoń Szczecin 1-0, a Warta Poznań przegrywa z Jagiellonią 1-2. No i liderem tabeli po półmetku jest Śląsk Wrocław, który ma 3 punkty przewagi nad Jagiellonią i dalej jest Lech, Raków, Legia, Pogoń, a strefa spadkowa to wciąż trzej Beniaminkowie, Puszcza Niepołomice, Ruch i Łódzki Klub Sportowy. Tymczasem w pierwszej lidze, Fortuna pierwszej lidze, zmiana trenera w Krakowie. Biała Gwiazda, Wisła Kraków przegrywa w Niecieczy z Termaliką 1-2. Do dymisji podał się Sobolewski, a zastępuje go były świetny piłkarz Wisły Mariusz Job. To być może jest tylko tymczasowa zamiana, a być może Mariusz Job zostanie na dłużej. Polonia Warszawa, Stal Rzeszów 2-2. Lechia Gdańsk pokonała Miedź Legnicę 2-0, a Znicz Pruszków pokonał dotychczasowego lidera, a więc Odrę Opole 1-0. Arka jest liderem przed Odrą, Lechią, GKS Tychy. No i ligi zagraniczne. Zacznijmy od włoskiej Serie A, bo tam niesamowity mecz w zasadzie w wykonaniu Interu Mediolan, ale stadion imienia Diego Maradony w Neapolu, Napoli, zostało rozgromione przez Inter 0-3. Çalhanoğlu, Barella i Thuram strzelcami bramek dla finalistów ostatniej edycji Ligi Mistrzów. Inne ciekawe oczywiście rozstrzygnięcia w tych najważniejszych ligach piłkarskich Europy. Liga angielska. Lider Arsenal pokonał Wolverhampton 2-1. Newcastle wygrywa z Manchesterem United 1-0, a Manchester City Tottenham 3-3. Tak się gra w lidze angielskiej. Arsenal przed Liverpoolem, Manchesterem City w tabeli. Natomiast we Francji oczywiście liderem Paris Saint-Germain, ale my cały czas śledzimy poczynania naszego Marcina Bułki, który bronił cały mecz. Tym razem nie ustrzegł się straconego gola, ale przecież ten rekord śrubował nieprawdopodobnie. I jeszcze wyniki z Bundesligi, bo tam też Bayer Leverkusen przed Monachium i Stuttgartem. No i tutaj Bayer wygrywa z Borussią, przepraszam, remisuje z Borussią Dortmund 1-1. Natomiast Bayer Monachium oczywiście swój mecz wygrywa. Jeszcze więcej szczegółów, bo widzę, że już jest godzina 8, więc po godzinie 9 w kolejnym serwisie sportowym. Dziękuję, do usłyszenia.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Minęła 8 wiadomości, a w nich m.in. muzułmanie solidaryzują się w niechęci do Zachodu, mówi europoseł Ryszard Czarnecki. O przewrocie wojskowym na Ukrainie mówił generał Bogusław Samol. Spotkanie ministrów transportu w sprawie kryzysu na granicy z Ukrainą. Adrian Grałek, zapraszam.
Wiadomości w net.
Izraelska armia rozpoczęła ofensywę lądową w południowej Gazie. Chronią się tam 2 miliony ludzi, którzy uciekli przed izraelskimi bombami na północy palestyńskiej enklawy. Po zerwaniu w piątek trwającego niemal tydzień rozejmu, izraelska armia ponownie zaczęła bombardowania Gazy, a Hamas odpowiedział ostrzałami rakietowymi w kierunku Izraela. Pojawiają się także opinie o niechęci muzułmanów do Zachodu. O nastrojach w strefie Gazy mówił w poranku wnet obecny tam europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.
Palestyńscy dyplomaci jeszcze przed tym atakiem Hamasu mieli podobny przekaz, na przykład chrześcijańskie kościoły mają utrudnione przez władze izraelskie możliwości kultu, więc można powiedzieć, że przekaz jest podobny do obu stron, ale że oczywiście prawda nie leży po środku. W tej chwili w Europie Zachodniej, no, sam tego byłem świadkiem, można dostrzec bardzo wiele objawów solidarności świata muzułmańskiego, niechętnego Zachodowi, Palestyńczykami, niż w kontrze do Izraela i do Zachodu jako takiego.
Mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. O 9.30 rozpocznie się spotkanie ministrów transportu unijnych krajów w Brukseli. Jednym z tematów będzie blokada polskich i słowackich przewoźników na przejściach granicznych z Ukrainą. Wnioskowała o to Polska, a poparły ją Słowacja i Węgry. Nie są spodziewane żadne decyzje. W zapowiedzi przedstawicieli polskiego rządu wynika, że Warszawa będzie się dziś domagać przywrócenia zezwoleń dla przewoźników z Ukrainy. Komisja Europejska odpowiada, że obecnie jest to niemożliwe. Rozmawia natomiast z władzami w Kijowie na temat stworzenia dodatkowych pasów na przejściach granicznych dla pustych ciężarówek, które wracają z Ukrainy. W tej sprawie toczyły się też rozmowy na linii Warszawa-Kijów. Jednym z postulatów protestujących polskich przewoźników jest również zlikwidowanie po stronie ukraińskiej tak zwanej e-kolejki, czyli elektronicznego systemu rezerwacji kolejki do przekraczania granicy dla międzynarodowych przewoźników. Polscy transportowcy mówią, że jest w nim wiele błędów i nieprawidłowości oraz że utrudnia im funkcjonowanie i faworyzuje ukraińskich przedsiębiorców. Spadek popularności Wołodymyra Zełenskiego nie jest zaskoczeniem, ponieważ popełnił błędy, ocenił w wywiadzie mer Kijowa Witalii Kliczko. W mediach pojawiają się także informacje o planowanym przewrocie wojskowym na Ukrainie. Na ten temat w poranku wnet mówił emerytowany generał Bogusław Samol.
Nie sądzę, że ten przewrót wojskowy Ukrainie w tej chwili jest potrzebny. Nic to nie pomoże, a doprowadzi do chaosu w państwie ukraińskim i to będzie tylko na korzyść Federacji Rosyjskiej, kiedy politycy by wchodzili, wojskowi, przepraszam, wchodzą w działalność polityczną, bez względu na to, czy to jest czas pokoju, czy wojny. Armia jest osłabiana dlatego, że następują podziały na poziomie wyższych dowództw, a później to przechodzi na niższe. Jesteśmy świadkiem w pewnym sensie.
Komentował generał Bogusław Samol, a cała rozmowa dostępna na wnet.fm. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych podało, że amerykański niszczyciel zestrzelił w niedzielę 3 drony, eskortując statki handlowe na Morzu Czerwonym. Miały miejsce 4 ataki na 3 odrębne statki handlowe działające na wodach międzynarodowych Południowego Morza Czerwonego, podało Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych w oświadczeniu. Wspierana przez Iran szyicka milicja Huti, uczestnicząca od blisko 10 lat w wojnie domowej w Jemenie, oświadczyła, że przeprowadziła atak rakietowy na jeden handlowy statek izraelski, a za pomocą drona zaatakowała drugi. Podała agencja Reutera. Huti zapowiedzieli, że w ramach solidarności z palestyńską terrorystyczną organizacją Hamas będą atakować statki pod banderą izraelską, a także należące do izraelskich firm lub przez nie eksploatowane. Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka po raz drugi w tym roku udaje się do Chin na spotkanie z prezydentem Xi Jinpingiem. Poprzedni raz spotkali się w marcu. Służba prasowa jako główne osiągnięcie wskazała wówczas 4-godzinne produktywne rozmowy z Xi Jinpingiem. Informowano również o bogatym programie spotkań z władzami i dużym biznesem oraz podpisaniu umów ocenianym na ponad 3,5 miliarda dolarów. Omawiana była również sytuacja w trakcie wojny Rosji z Ukrainą, pisze portal Zerkalo. Portal odnotowuje także, że Departament Stanu, komentując poprzednią wizytę, oceniał, że jest to kolejny element pogłębiającej się współpracy Chin z Rosją, ze wszystkimi, którzy uczestniczą w brutalnej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie i popierają ją. W dość krótkim czasie udało się zebrać Radiu Wnet pokaźną liczbę patronów. Na patronite.pl / Radio Wnet mówił założyciel platformy Tadeusz Hełkowski.
Już 1000 patronów zebrał Radio Wnet w rekordowym czasie, chyba 1,5 tygodnia, co w porównaniu do innych projektów medialnych, które są na Patronite, jest bardzo dobrym rezultatem i w takiej dłuższej perspektywie patrzymy na to jako wschodzącą gwiazdę naszej platformy.
Na temat patronite.pl / Radio Wnet mówił założyciel Patronite Tadeusz Hełkowski.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś w większości kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, większe przejaśnienia możliwe jedynie na południu kraju. Na północy i wschodzie wystąpią także przelotne opady deszczu. Termometry wskażą dziś maksymalnie od minus 6 stopni Celsjusza w Małopolsce, około minus 2 w centrum, do 0 i 1 na zachodzie oraz nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Reklama.
Hej, uważaj! Tobie też może wzrastać poziom złego cholesterolu i nawet o tym nie wiesz. Zaburzenia lipidowe nie bolą, a są najczęstszym ryzykiem chorób układu krążenia. Mogą doprowadzić do zawału serca lub udaru. Zadbaj naturalnie o prawidłowy poziom cholesterolu. Suplement diety Optisterin ma w składzie aż 7 substancji aktywnych, w tym monakolinę K, statynę naturalnego pochodzenia i sterole roślinne. Prawidłowy cholesterol? Optisterin naturalnie.
O matko jedyna, słup wrócił, żebyście wiedzieli, co to albo w kulturze i jak i kiedy.
A te łapy trzymające się obchodzące to do Małgosi Kleść i Konrada Mędrzyckiego należą. Piątki o 11:00.
Uszy w słup.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
The way I'm feeling. Anyone who ever.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Poranek w net, godzina 8.12. Słyszymy się i słuchamy się, mam nadzieję, na falach FM, na www.wnet.fm, a także widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Czas na gościa poranka.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
A naszym gościem Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, minister klimatu i środowiska. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Pani minister ma nade mną taką przewagę, że wróciła z Dubaju, gdzie jest słońce, więc można było trochę złapać klimatu nieco cieplejszego niż ostatnio w Polsce, ale my będziemy i o klimacie, i o Dubaju rozmawiać w naszym wywiadzie. Owszem, jak najbardziej, ale najpierw to, co nas najbardziej intryguje, czyli ustawa o murzeniach cen energii, ale także wrzutka w tej ustawie o dostępności wiatraków. Mam ten druk na stole, druk numer 72 sejmowy. Druk, który jest ratunkiem dla polskiej energetyki, czy raczej zagrożeniem dla mieszkańców terenów wiejskich?
Jeżeli chodzi o Dubaj, to ten klimat tam był umiarkowany, dlatego że klimatyzacja działa na kopie bardzo intensywnie, mimo że walczymy o klimat, więc raczej zmarzłam niż się ogrzałam, bo bardzo dużo było pracy, ale dobrej. Jeżeli chodzi o tą ustawę, to ona bardzo dyplomatycznie mówiąc, wymaga ogromu pracy. Dlatego, że ona w ramach ustawy, która miała chronić Polaków, nie tylko chroni ich, w mojej opinii, daleko niewystarczająco i nie wszystkich, ale również zawiera elementy nie tylko dotyczące odnawialnych źródeł energii, szerzej pojętych niż wiatraki. Wiatraki się przebiły, ale tam jest więcej. Ale również obejmuje, dotyka i ustawy o energii, obliga giełdowego, rynku mocy,
przywraca,
czyli prawa energetycznego.
Obligo giełdowe, które wasza większość parlamentarna, bo to nie była rządowa ustawa, to była ustawa Marka Suskiego, zniosła swego czasu.
Przywraca, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że jest tam zapis, który z mocy prawa unieważnia istniejące umowy między podmiotami gospodarczymi. To jest w mojej opinii w ogóle niemożliwe, zgodnie z prawem i konstytucją.
A tą ustawę da się poprawić? W Sejmie, w komisjach, na placach plenarnych?
Bardzo dużo należałoby z niej w ogóle usunąć poprawkami, a resztę bardzo intensywnie przepracować. To starałam się przekazać w mediach społecznościowych, mówiąc, że ona wymaga bardzo, bardzo dużo pracy.
A sam koncept, żeby zaszantażować prezydenta, bo to mówią de facto wprost politycy opozycji jeszcze, większości sejmowej, podkreślając, że nie wyobrażają sobie, żeby prezydent zawetował ustawę, która mrozi ceny energii dla Polaków. Na z drugiej strony jest tam druga część wiatrakowa. W ogóle takie przedłożenie jest do przyjęcia?
Ta ustawa po pierwsze mrozi te ceny nie dla wszystkich, tak jak poprzednia. Myśmy złożyli ustawę, która była kontynuacją poprzednich regulacji. Tutaj na przykład zupełnie nie ma małych, średnich przedsiębiorstw. To polecam uwadze chociażby zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, małych sklepików, mechaników samochodowych.
Ale pani pełna Henik-Kloska mówi, że i tak te ceny nie będą wiele wyższe, więc nie ma co się martwić.
Ja bym się martwiła bardzo, dlatego że jeszcze nie wiemy, jakie czarne łabędzie przed nami i ta pewność prowadzenia działalności gospodarczej, którą przecież oni też mają na sztandarach, tutaj na dużą próbę jest wystawiona, a z kolei gospodarstwa domowe, podmioty wrażliwe będą miały pewność co do swoich cen energii wyłącznie do połowy roku. To jest rozwiązanie, które w mojej opinii jest po prostu w stosunku do tych ludzi umiarkowanie odpowiedzialne.
Dobrze, a może w lipcu już będą ceny energii tak niskie, wrócą do normy i
jeżeli
ustawy
przestaną
być potrzebne.
Jeżeli by tak było, to ceny mrożące nie będą miały znaczenia. Natomiast ta pewność, że cały rok jesteśmy chronieni, to jest odpowiedzialność każdego odpowiedzialnego rządu, żeby swoim obywatelom, podmiotom wrażliwym, szpitalom, szkołom, domom dziecka, ale też małym i średnim przedsiębiorstwom zagwarantować pewność prowadzenia życia takiego codziennego i działalności gospodarczej. To jest klucz. Brak tej pewności to jest niepokój, który po tych czarnych łabędziach, które przez tyle ostatnich lat i COVID, i wojna ukraińska wpływały na kondycję gospodarstw domowych i małych i średnich przedsiębiorstw i tych podmiotów wrażliwych, powinna być im zagwarantowana.
Kwestia nowego funduszu, na który zrzuci się niemalże wyłącznie grupa Orlen. Mówi się o 15 miliardach złotych, tyle się dołoży. Dodatkowo grupa Orlen do mrożenia cen to jest dobry mechanizm finansowania mrożenia cen energii dla odbiorców.
Zniknęły odpisy dla wytwórców energii elektrycznej wszystkich i to jest niepokojące, dlatego że jeżeli
pani posłanka Hennig-Kloska mówi, zniknęła, bo wyście ich nie przedłużyli. Dzisiaj rano w Polsat News takie zdanie wypowiedziałaś. To jest wina rządu Mateusza Morawieckiego, bo nie przedłużyli tego, nie wiem gdzie, ale gdzieś nie przedłużyliście i...
Ależ absolutnie nie. To jest wynik tej ustawy, tego projektu, który mam nadzieję się bardzo znacząco, no właściwie fundamentalnie powinien się zmienić, jeżeli ma być procedowany, który tego nie zakłada. I to jest niedobrze, dlatego że jeżeli jest nadmiarowy zysk, a przecież po to jest ochrona, jeżeli on tam po drugiej stronie, ten inframarginalny przychód występuje, żeby te dwa poziomy równoważyć. Ja tego nie rozumiem. Giełda najwyraźniej też nie zrozumiała, bo widzieliśmy, co się na tej giełdzie działo. Odpisy, ale kompensowane z drugiej strony rekompensatami, funkcjonowały również dla spółki PGNiG, również dla grupy Orlen. To było równoważone, o tym mówiliśmy publicznie. Cofanie się jeszcze o rok ze zbieraniem nadmiarowego zysku jest bardzo szkodliwe również dla kondycji nas wszystkich i gospodarki.
Powinien wrócić ten odpis dla OZE. Pani Hennig-Kloska mówi, że to i tak najwięcej płacą wtedy i tak spółki Skarbu Państwa.
Płacą ci, którzy produkują i którzy mają inframarginalny przychód. My przecież nie pokazywaliśmy palcem, ty płacisz, ty nie płacisz, tak jak w tej ustawie. Płaci każdy, kto ten inframarginalny, nadmiarowy zysk, tą dywidendę wojenną osiągał. Nie ze względu na super biznesowe decyzje, tylko ze względu na sytuację geogospodarczą. I tutaj żadnym wyjątkiem ani palcem nie pokazywaliśmy, że ty płacisz, tamten nie płaci. Po prostu to wynikało z mechanizmu.
To jest jedna część tej ustawy, ta, która dotyczy obniżki czy zamrożenia cen energii dla odbiorców indywidualnych i podmiotów wrażliwych, ale jest druga część od artykułu 5 się zaczynająca, czyli wiatraki na lądzie. Po pierwsze, pani minister, czy my potrzebujemy większej liczby wiatraków, elektrowni wiatrowych, siłowni wiatrowych na lądzie?
To dotyczy wszystkich odnawialnych źródeł energii, bo mówi się o wiatrakach i przede wszystkim to jest dla wiatraków. Natomiast jest w niektórych tych zapisach zapisane to tak, że dotyczy to właściwie wszystkich, i fotowoltaiki również, i biogazowni również. Każdego rodzaju odnawialnego źródła energii i tą fotowoltaikę, jeżeli będzie inwestycją celu publicznego, będzie można postawić na środku chronionego krajobrazu. To jest też niedobrze. Natomiast jeżeli chodzi o wiatraki, to zapisy, które są w tej ustawie, są absolutnie nie do zaakceptowania. I to jest znowu bardzo dyplomatycznie powiedziane. Ja zwracam uwagę i chciałabym zwrócić uwagę na te elementy, które się w publicznym dyskursie jeszcze nie przebiły, bo oczywiście wywłaszczanie jest skandaliczne. Te 300 metrów jest nie do zaakceptowania.
A jest tutaj wywłaszczanie. Jest tutaj organ gminy lub wojewoda przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tak się to precyzuje, że wiatrak, czy OZE w ogóle może być inwestycją celu publicznego. To...
No więc tam jest w trzy różne ścieżki zapisane, już mówiąc kolokwialnie, do tego, w jaki sposób ta inwestycja może być prowadzona i niestety nie wyklucza to wywłaszczeń i nie wyklucza to jeszcze jednej rzeczy, bardzo ważnej z punktu widzenia społeczności lokalnych, dlatego że zniesiono w tym rozporządzeniu, w tej ustawie, w tym projekcie bardzo, bardzo niedopracowanym, w ogóle wpływ sąsiednich gmin. A z reguły jest tak, że każda gmina raczej na obrzeżach swojego terytorium te wiatraki lokuje, w związku z tym one wprost wpływają na sąsiednie gminy. Tutaj jakikolwiek wpływ sąsiednich gmin, czy zdanie sąsiednich gmin po prostu przestaje się liczyć. Jeżeli jakaś farma wiatrowa ma być jakieś źródło postawione w terenie gminy A, to gmina B, chociażby to było w jej granicy, wpływu na tą inwestycję po prostu już mieć nie będzie. To nie jest
uczciwe. A głos społeczności lokalnych, co się zmienia?
To samo. Głos społeczności lokalnych przestaje funkcjonować. takie zapisy powodują, że również udział społeczeństwa jest bardzo dyskusyjny, bardzo mocno ograniczony, w niektórych miejscach wręcz niemożliwy. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli pan redaktor pozwoli, zupełnie wzniesiono przepisy dotyczące sieci przesyłowych. My wiemy i są to wyliczenia, więcej matematyki, mniej polityki, więcej fizyki, mniej polityki, że farmy wiatrowe, farmy produkujące energię z tego źródła wpływają w sposób bardzo negatywny na sieci najwyższych napięć. Ja już nie mówię o tym, że jest ryzyko, że ten wiatrak ulegnie awarii, czasem to widzimy i zniszczy tą linię, ale praca wiatraka powoduje wpływ na sieci, na te kable sieci najwyższych napięć, na te linie przewodowe, które przesyłają energię.
Ta ustawa się nic o tym nie mówi, żeby były jakieś oddalenia czy restrykcje.
W ogóle je znosi. Myśmy to zapisali. Tutaj są zniesione. To już jest igranie z bezpieczeństwem państwa i nas wszystkich. I myśmy... To też się nie przebija, no bo wiadomo, są te najbardziej kontrowersyjne przepisy, ale ten również jest bardzo, bardzo ważny. Proszę nie zapominać o bezpieczeństwie nas wszystkich, również w tym kontekście. Podsumowując, to są złe zapisy. To są po prostu złe zapisy i powinny być w ogóle z ustawy dotyczącej mrożenia cen energii.
Kto się ucieszył, zdaniem pani minister?
Inwestorzy. Inwestorzy, którzy weszli w taką, jeżeli to by przeszło w tym kształcie, to mamy na polskim rynku energii odnawialnej wolną amerykankę. Każdy robi, co uważa. Taki trochę złoty sen. Mówiąc znowu bardzo delikatnie, tych, którzy będą w te źródła, czy chcą w te źródła inwestować. Repowering w tej formie jest w ogóle niezgodny z dyrektywami unijnymi. To jest wprost niezgodne z prawem unijnym. To by można było powtarzać. Już nie mówiąc o tym, że mamy bilans mocy, jaki mamy i mamy sieci przesyłowe, jakie mamy. Mamy źródła konwencjonalne, te stabilne w takiej liczbie, w jakiej mamy. I jeżeli nie będziemy na to patrzeć kompleksowo, to nawet postawienie nowej farmy wiatrowej czy tysiąca nowych farm wiatrowych nie spowoduje, że będziemy bezpieczniejsi. Znów powtórzę, więcej fizyki, mniej polityki, bo my tej sieci, tej energii po prostu do sieci nie wprowadzimy.
Ale
to
nie wprowadzimy.
W stanie.
Czy to znaczy, że postawimy wiatraki i co będzie z tą energią?
Będziemy płacić odszkodowania wytwórcom za to, że będzie ona wyłączana, dlatego że po prostu system w tej chwili się nie zbilansuje. My nie jesteśmy w stanie zejść poniżej minimów technicznych w konwencjonalnych źródłach energii, bo one muszą wchodzić w system szybko, czyli nie możemy ich odstawić, wyłączyć, przykryć.
Jak rozumiem, elektrowni węglowej nie da się włączyć z godziny na godzinę, czy z minuty na minutę.
Nie da się jej ani wyłączyć, ani włączyć z godziny na godzinę. Ona ma takie swoje minimum, na którym pracować musi. Potem oczywiście można zwiększać moc i zmniejszać. Natomiast nie da się jej odstawić na stałe. To zresztą byłoby bardzo niebezpieczne w sytuacji, w której byłoby chociażby jak dzisiaj, dunkelflauta, ani wieje, ani świeci. I ta energia z energetyki konwencjonalnej, tej stabilnej, tej niezależnej od pogody nam bezpieczeństwo energetyczne
zapewnia. W tej ustawie
zapewnia.
Po Zdeniu czytamy, że no, ta ustawa, ta druga część wiatrakowa to jest droga do taniej energii w Polsce.
Nie, to jest
trochę
droga
tak to
do...
się czyta, jakby właśnie 1 lipca się kończyło mrożenie cen i już ta ustawa tyle wiatraków wybuduje, że już będą tanie energii, tania energia z OZE.
Po pierwsze procesy inwestycyjne trwają, no nawet te. I naprawdę każdy, kto stawiał coś więcej niż namiot, zdaje sobie sprawę, jak te procesy wyglądają. I ile
no
trwają.
W uzasadnieniu tego jakby nie ma takiego perspektywy.
Tam wielu rzeczy nie ma. Tam nie ma również informacji o tym, że ten system, proszę państwa, to do słuchaczy mówię, musi być zbilansowane, żeby był bezpieczny. Państwo muszą mieć pewność w waszych domach, w szpitalach, w domach dziecka, w waszych firmach, że jak wejdziecie rano, to będziecie mieć ciepło i jak wejdziecie rano, to włączycie kontaktem, naciśniecie ten magiczny przycisk i zrobi się jasno. Ta ustawa gwarantuje coś odwrotnego. Zaburzenia mocy, niezbilansowany system, zagrożenia ostatecznie albo masowymi odłączeniami tych instalacji, albo wręcz awariami na dużą skalę.
Ale tak rozumiem, bez dużej rozbudowy sieci, bez zmiany w elektrowniach tych bazowych, węglowych na atomowe albo jakiekolwiek inne, to ta ustawa nie obniży cen prądu, ba może je zwiększyć.
Tak, ta ustawa w tym kształcie, który jest w tej chwili, niesie za sobą bardzo poważne ryzyko zwiększenia kosztów energii. Ja nie mówię, że cen, bo to można regulować, ale kosztów wytwarzania energii elektrycznej. elektrycznej, tego elementu, który na końcu jest na rachunkach wszystkich Polaków, czy w umowach bilateralnych przy firmach.
Jak rozumiem, zawieje, to będzie tyle energii z wiatru, że my jej nie zaabsorbujemy w naszej
Będziemy sieci. Musieli wyłączać te instalacje, będzie musiało PSE jeszcze uważniej pracować nad tym, żeby system był zbilansowany. My mamy... Są rozwiązania i też chcę o tym powiedzieć takie, które szybciej niż w 33, kiedy elektrownia jądrowa powstanie, zapewnią nam większy bilans. Powinniśmy mocno zwrócić uwagę na trochę zaniechany czy zapomniany program 200+, czyli tej renowacji tych bloków 200, po to, żeby je uelastycznić, po to, żeby jeszcze pracowały w systemie dłużej. Natomiast nie jesteśmy w stanie za pomocą magicznego przycisku kompletnie zmienić naszego miksu energetycznego, to jest i zmienić cen energii. To jest ciężka praca rozłożona na lata i w sieciach, i w źródłach wytwarzania, i na rynku energii, o tym też europejskim, o tym też mówimy. Pozwoli pan ostatnie zdanie na temat tego, czym się kończą takie ideologiczne wrzutki. Proszę spojrzeć na Niemcy. Są z ujemnym bilansem mocy po wyłączeniu energii elektrowni jądrowej. Kupują na potęgę z eksportera netto, stali się importerem netto i kupują bardzo duże wolumeny energii jądrowej z Francji. Czy to było logiczne? Nie. To było wyłącznie ideologiczne. Nie popełniajmy tych błędów.
Pani minister, to już ostatnie pytanie do tej ustawy. Pani poseł Hennig-Kloska, która jak rozumiem poczuwa się wprost i otwarcie do bycia autorką tego projektu, mówi, że on jest lepszy dla mieszkańców i że stawia wiatraki dalej, bo uzależnia odległość wiatraku od zabudowań, od jego hałasu. To są takie dwie ładne tabelki. Jedna dla wielorodzinnych, ale też na przykład rekreacyjno-wypoczynkowych i druga od jednorodzinnych domów. No i tutaj mamy głośność wiatraka i odległość od zabudowy.
Po pierwsze, ten wpływ hałasu na człowieka jest zależny również od pogody. Od tego chociażby, czy jest mgła, czy jej nie ma. To nie jest wprost jednoznaczne. Po drugie, powtórzę to jeszcze raz, dla społeczności lokalnej im się odbiera głos. Po prostu. Zarówno organizacjom społecznym, również tym ekologicznym, ale i mieszkańcom. I tej gminy, w której ma być ten wiatrak stawiany przysłowiowy i sąsiednich, na które będzie wpływać, ten głos jest odebrany. Po trzecie, odległość 300 metrów jest po prostu skandaliczna, również ze względu na badania, twarde dane związane z wpływem tych wiatraków na zdrowie,
ale
na samopoczucie.
Pani Hennig-Kloska mówi, że to będą małe i ciche wiatraczki, że one te 300 metrów tylko takie mikrusie powstaną, a te duże, no to już 500 metrów.
To już jest sarkazm, ja go bardzo doceniam. Nie, proszę państwa, ta ustawa wyważa drzwi i to ona ich nie uchyla, ona je wyważa kopniakiem. W sposób, który jest absolutnie nieuprawniony, jeżeli chodzi o równowagę potrzeb i praw wszystkich, którzy tutaj mieszkamy i żyjemy. To trzeba równoważyć. Tutaj tej równowagi nie ma i to jest znów bardzo dyplomatycznie powiedziane.
Dzisiaj rano strona Sejmu nie działała. Nowy Sejm, nowe standardy, ale uruchomiła się na tyle, że udało mi się sprawdzić, że nie we wtorek, nie jutro, tylko dopiero w środę będzie Komisja Energii, która się tym zajmie. Pani minister na tej komisji będzie, przyniesie rząd własne poprawki do tej ustawy?
My oczywiście jesteśmy przygotowani na to, żeby zapewnić polskim obywatelom poczucie bezpieczeństwa w tym miejscu, w którym żyją. Poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi chociażby o planowanie wydatków na przyszły rok. Poczucie bezpieczeństwa również związane z tym, w jakim stanie jest polska energetyka konwencjonalna. Tutaj można byłoby jeszcze o tym obligu dwa zdania, chociaż to jest dla obywateli pewnie na pierwszy rzut oka dużo mniej kontrowersyjne, ale również tam jest dotknięty rynek mocy. My będziemy apelować do komisji i jak zawsze racjonalnie i rozsądnie, mam nadzieję, dyskutować merytorycznie podczas jej obrad nad tym, żeby przeprowadzić konsultacje społeczne, żeby rozmawiać z interesariuszami. Ja nawet słyszę w mediach, że strona, która reprezentuje inwestorów, mówi, że nie było to z nią konsultowane i takich zapisów by się tam po prostu nie znalazły, bo oni uważają je za absolutnie kontrowersyjne, żeby nie używać mocniejszych słów. Optymalnym byłoby skupienie się w tej chwili na zapewnieniu na cały przyszły rok gospodarstwom domowym, samorządom, szpitalom, małym firmom, mikrofirmom gwarancji tego, żeby mogły planować swoje wydatki przez cały rok, żeby racjonalnie również wpływy do tego budżetu państwa zaplanować ze strony wytwórców i nad tym rozmawiać. Cała reszta wymaga bardzo dużo pracy.
Jeżeli ten projekt nie będzie istotnie zmieniony, chociaż pani Henik-Kloska już zapowiedziała poprawki w trzech obszarach, będzie rząd apelować, że będzie w mniej więcej w podobnym kształcie po tych poprawkach, żeby prezydent tą ustawę zawetował. Ona nadaje się do weta w tym kształcie.
Pan prezydent ma swoje bardzo sprawne i bardzo merytoryczne służby, które będą tą ocenę, ten projekt na razie, mam nadzieję, gruntownie zmieniony oceniać i myślę, że będzie w stanie i na pewno będzie w stanie samodzielnie taką, razem ze swoimi służbami, decyzję podjąć. Ja bym bardzo namawiała do tego, żeby, i wiem, że tak zwykle jest, równoważyć wszystkie strony, interesariuszy tego równania, a przede wszystkim skupić się na tym, żeby ta transformacja energetyczna była sprawiedliwa. Sprawiedliwa, just transition, o tym też w czasie COP-u, który pan przywołał na początku, dużo mówiono.
I teraz do niego przejdziemy. Pani minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, minister klimatu i środowiska, nie z gościem Poranka Wnet. Tak jak powiedziałem na początek, z Dubaju, ze szczytu COP28, pani minister prosto od nas do studia zawitała. COP o tyle niezwykły, że nie mówiono tam dużo, tak dużo jak kiedyś o OZE, a bohaterem zdaje się stał się atom.
Tak, to jest przełomowy szczyt. Ja go nazywam przełomem wręcz kopernikańskim, dlatego że pierwszy raz na forum wprost mówiono o energii nuklearnej, o energii jądrowej jako remedium na wyzwania klimatyczne i mówiono to jednym głosem właściwie. Wszystkie strony, z którymi rozmawiałam, zresztą ta deklaracja potrojenia mocy w energii jądrowej do 2050 wskazuje, że ta racjonalność, fizyka i matematyka wróciła do dyskursu nawet na poziomie rozmów klimatycznych i wiemy już, że po prostu nie da się tej transformacji przeprowadzić bez jądra.
Czyli bardzo, przepraszam za taki kolokwializm, ale jak rozumiem teraz, na globalną modą ekologiczną jest budowanie elektrowni jądrowych.
Nie mamy innego wyjścia, aby je z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo energetyczne nam wszystkim globalnie, z drugiej sprawiedliwą transformację, czyli energię w akceptowalnych cenach i szybko, bezemisyjną, z trzeciej wprowadzić do systemu więcej energii odnawialnej, bo my chcemy energii odnawialnej, natomiast równoważonej, stabilnym, bezemisyjnym źródłem. My, mówię, wszyscy, którzy tam na tym kopie o tym rozmawiali, a jeżeli tak, no to musimy bilansować system również w nocy, również wtedy, kiedy nie wieje, również tam, gdzie jest zimno i tym odpowiedzią jest energia jądrowa.
Ja czekam na to, co nowa większość sejmowa, pewnie za chwilę większość także rządowa będzie robić z projektami. Jak na razie w miniony piątek pani minister Anna Moskwa wydała decyzję, która dotyczy budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Decyzja, która spotkała się z pewną krytyką ze strony większości sejmowej. Jest zagrożony projekt elektrowni, drugiej elektrowni w Polsce.
Mówi pan o tym projekcie PAK-u z PGE.
Tak,
ja sobie nie wyobrażam opóźnień w żadnym projekcie energetyki jądrowej, mało czy wielkoskalowej, wielkoskalowej czy małoskalowej. To jest najtrudniejszy, to też powtarzam i poproszę, żeby wybrzmiało, najtrudniejsza dyscyplina sportu, jaką znam, czyli maraton ze sztafetą i jeszcze zmieniają się zawodnicy. My musimy wszyscy bardzo odpowiedzialnie podchodzić do inwestycji wieloletnich, infrastrukturalnych w energetykę.
A to nie
jądrową.
Lepiej było tą decyzję zostawić już nowemu rządowi, jakikolwiek on będzie?
Panie redaktorze,
11 grudnia pani rząd będzie miał ekspozę, będzie miał premier, będzie miał wotum zaufania, a potem może kolejny rząd i niech on już podejmie decyzję, a nie pani minister Moskwa w ostatnim dniu urzędowania podpisuje dość ważną decyzję.
Panie redaktorze, my nie mamy czasu na opóźnienia w żadnym z naszych projektów jądrowych. Mówiłam to wcześniej, będę powtarzać. Jeżeli chodzi o pierwszą polską elektrownię jądrową, ten harmonogram jest napięty i również jest realizowany właśnie tu i teraz. Niezależnie od tej zmiany sztafety, która potencjalnie przed nami, ten maraton trwa i będzie trwać tak długo, jak pierwsza energia jądrowa popłynie do polskich domów. Bezpieczna, tania, bezemisyjna energia. Jeżeli my w tym procesie zwolnimy tempo w jakiejkolwiek ścieżce, to ryzykujemy bezpieczeństwem Polaków. Nie wolno nam ryzykować.
Donald Tusk twierdzi, że popiera projekt, ten pierwszy projekt na północy, na Pomorzu, razem z firmą amerykańską, chociaż w jednej z wypowiedzi miał takie puszczenie oka, że może lokalizację dałoby się lepiej wybrać. Co by to oznaczało?
To by oznaczało kilkuletnie opóźnienie. Ja całkiem niedawno, jeszcze w trochę innej funkcji, byłam u pana marszałka Pomorskiego i pokazałam proste slajdy, które pokazują, jak proces wyboru decyzji wygląda. Ile tam jest po drodze wykonywanych badań, ile alternatywnych możliwych lokalizacji się analizuje, z iloma państwami, które są interesariuszami w ramach transgraniki, się prowadzi negocjacje i wyjaśnienia, i rozmowy, i uzgodnienia. To są lata opóźnień. Nam nie wolno nawet w przestrzeni publicznej, nam, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne Polski, podnosić takich kwestii, bo to wskazuje inaczej. Tego słucha nie tylko Zachód Europy i cywilizowany świat demokratyczny, ale tego słuchają wszyscy. To naprawdę jest groźba dla Polaków.
To pani minister, na koniec atomu, kwestia paliwa, to często budzi wątpliwości, czy my, uniezależniając się od węglowodorów z Rosji, nie wpadniemy w inne uzależnienie od Rosji, a może od kogoś innego w ramach importu paliwa do elektrowni jądrowych?
My musimy bardzo uważać, bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono, pozwolę sobie dłuższą wypowiedź. Ono nam mówi o uzależnieniu i suwerenności w wielu obszarach. Tak, musimy uważać na to, żeby paliwo jądrowe było dostarczane do polskich źródeł, również pewnie z wielu kierunków, i to kierunków, które są bezpieczne. Całkiem niedawno, bo wczoraj czy przedwczoraj na tym kopie, Szwecja wskazała, że prowadzi w tym zakresie duże prace. Kanada to wskazywała, Stany Zjednoczone, ale my musimy uważać również, żeby nie uzależnić się od metali czy surowców, z których wytwarzamy źródła odnawialne. Metale ziem rzadkich to jest również potencjalne źródło bardzo dużego uzależnienia. Ja przypominam, że gro tych metali w tej chwili jest w domenie chińskiej. Część duża też w Afryce, ale wiemy, że w Afryce te ruchy polityczne wskazują, że są sterowane z zewnątrz, ze wschodu, i nie są to przyjazne kierunki. Więc w każdym z kierunków, z którego surowce docierają do Europy, musimy tą dywersyfikację zachować, również jeżeli chodzi o metale, z których budujemy odnawialne źródła energii.
O tym powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Te tematy ważne. Ja, żeby nie było wątpliwości, zadam tematy czy pytanie, którym żyją media liberalne, bo to je najbardziej interesuje. Kwestia premii czy odprawy. Czy ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego pobiorą odprawy? I to jest to kluczowe pytanie, które ma do pani pewnie i TVN, i inne liberalne media.
Panie redaktorze, my pracujemy cały czas bardzo intensywnie i obowiązują nas normy prawne dotyczące czasu pracy, sposobu pracy, odpowiedzialności za Polskę. To jest dosyć paradoksalne, że ja w tej chwili pełnię funkcję ministra klimatu, poprzednio pełnomocnika rządu do spraw infrastruktury krytycznej, poprzednio wiceministra klimatu, kolokwialnie mówiąc, i ta przysługująca mi z mocy prawa kwota, która jest po zakończeniu mojej funkcji, była dużo wyższa. Ta wielokrotność była większa wcześniej, bo pracowałam po prostu dłużej. To samo dotyczy ministra Szefernakera, minister Maląg, pana premiera Błaszczaka.
Ale części ministrów nie dotyczy, bo
każdego z nas obowiązuje to samo prawo związane z wykonywaniem naszej funkcji i obowiązków. Myśmy podjęli decyzję włączenia się w te prace i kontynuowania prac nad bezpieczeństwem energetycznym, czy każdym innym, w zależności od pełnionej funkcji i zadań Polaków. I się tego trzymamy po prostu. Podjęliśmy je bardzo świadomie, odpowiedzialnie, jako dorośli odpowiedzialni ludzie.
No to ja rozumiem, jakąś odpowiedź mamy. Liczy pani, że 13 grudnia, 14 grudnia dalej będzie ministrem klimatu i środowiska?
Bardzo liczę na rozsądek i dialog z tymi z naszych przedstawicieli w parlamencie, naszymi, mówię, Polaków, każdego z nas obywateli, moich też jako obywatela, i znalezienie rozwiązania, które pozwoli nam wspólnie tą sztafetę połączoną z maratonem prowadzić dalej.
Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, minister klimatu i środowiska, była naszym gościem. Dziękuję bardzo, pani minister.
Bardzo dziękuję. Dobrego, pięknego dnia dla wszystkich państwa.
Będzie piękny, bo będzie zimowy, w końcu jest grudzień. A ja państwu dziękuję i tym, którzy nas słuchali, i tych, którzy współtworzą Radio Wnet na patronite.pl /Radio Wnet za obecność na Patronite, za wspieranie. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Godzina 8:40. Kończymy wywiad poranka muzyką.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Wojciech Cejrowski i Krzysztof Skowroński rozmawiają o Ameryce i Polsce w studiu Dziki Zachód. W każdy poniedziałek o godzinie 18 na antenie Radia Wnet.
To była autopromocja.
Pewna pani na ulicy Tuwima kupowała pluszowego pingwina. Włącza w słuchawkach radio i wszystko w niej jakby siadło. Nagle ogarnął ją strach i krzyczy: ach, 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 bo znaleźć swej stacji w eterze nie może. O mój Boże! Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
8:42, poranek Wnet trwa. To już teraz zapowiadana rozmowa. Z nami jest dr Karolina Zielińska, specjalistka w zakresie stosunków międzynarodowych, region Bliskiego Wschodu, Akademia Wistula. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od może komentarza dotyczącego wczorajszego incydentu na Morzu Czerwonym. Amerykański okręt został zaatakowany. Pojawiły się informacje, że celem tych ataków padły również statki handlowe. Czy to może oznaczać jakąś większą eskalację tych ataków morskich między Izraelem a Hamasem? Co wiadomo na ten temat?
Więc tak, od początku prawie, że tej wojny, która trwa między Hamasem a Izraelem, do tej wojny w jakiś sposób włączyli się Huti. To jest taki radykalny, islamistyczny ruch, który prowadzi w Jemenie wojnę domową już od wielu, wielu lat. Ruch wspierany przez Iran. I właśnie z jednej strony ci Huti zaczęli wystrzeliwać rakiety, które i drony, które miały na celu dolecieć aż do Eilatu, czyli do tego południowego miasta, portu na Morzu Czerwonym, izraelskiego. I faktycznie udało im się nawet jednym takim dronem dolecieć i spowodować kłopoty. Natomiast w międzyczasie tam pojawiły się również okręty amerykańskie wojenne na Morzu Czerwonym, które również zaczęły te rakiety, te drony zestrzeliwać. I kolejnym etapem ze strony Hutich tych działań było właśnie rozpoczęcie uderzeń w okręty, nie tylko okręty wojenne, ale również okręty po prostu handlowe, których na Morzu Czerwonym jest bardzo, bardzo dużo. No jest to jeden z najważniejszych szlaków handlowych na świecie, prowadzący do kanału Sueskiego. W związku z czym teraz mamy sytuację taką, że faktycznie te ataki są dosyć częste. Ten ostatni weekend tutaj wydaje się być faktycznie rekordowy. Te uderzenia jak na razie nie doprowadziły do jakichś bardzo poważnych strat. Natomiast faktycznie mamy serię takich uderzeń, mamy jeszcze wcześniej też incydenty, w których helikoptery właśnie z bojownikami Hutich atakowały statki i przejmowały kontrolę nad statkami. Więc wydaje mi się, że to jest taki szerszy ruch, który niekoniecznie też ma związek tylko i wyłącznie z Izraelem, bo to nie tylko izraelskie statki padają ofiarami tych ataków. I jest to bardzo niepokojące, to znaczy tutaj widać faktycznie zagrożenie dla światowego handlu.
Jak wygląda sytuacja w samej strefie Gazy? Mamy koniec rozejmu. Wiemy, że izraelskie siły lądowe prowadzą działania już tak naprawdę w całej strefie Gazy. Czy ta akcja militarna na południu może być tak samo intensywna jak to, co obserwowaliśmy do tej pory na północy? Jak ogólnie wygląda sytuacja?
Na razie tego nie widać. To znaczy na razie jest tak faktycznie, że co prawda tą operację rozszerzono teoretycznie na całą Strefę Gazy. Natomiast de facto takie no, bardziej wyraźne działania zbrojne toczą się tylko ciągle w tej najbardziej północnej 1/3. Natomiast w centralnej, południowej Strefie Gazy to na razie nie są ataki, które no, miałyby jakąkolwiek intensywność, która zwracałaby większą uwagę i to trochę zastanawia. To znaczy ja mam wrażenie, że faktycznie Izraelczycy w piątek, po tym jak Hamas złamał rozejm, zadeklarowali, że przechodzą do tej kolejnej fazy operacji. Natomiast chyba jeszcze trochę czekają. Chyba trochę czekają być może na wynik jakichś zakulisowych rozmów, być może na działania Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, który zdaje się wreszcie zaczął się tak naprawdę starać o to, żeby wywiązywać się po prostu ze swoich obowiązków i uzyskać dostęp do zakładników wciąż przetrzymywanych przez Hamas. Więc biorąc pod uwagę, że właśnie to w południowej Strefie Gazy najprawdopodobniej większość tych zakładników jest przetrzymywana, tam też znajduje się kierownictwo Hamasu. Być może stąd na razie ta wstrzemięźliwość. Natomiast oczywiście nie jest powiedziane, że tak już zostanie, że tak będzie w najbliższym czasie. Aczkolwiek nawet jeżeli faktycznie będziemy widzieć taką no, pełnoskalową operację lądową, ona na pewno będzie wyglądała inaczej, dlatego że jednak na północy Strefy Gazy udało się przeprowadzić tą operację, gdzie ewakuowano ludność cywilną w dużej mierze. W tej chwili ta ludność cywilna znajduje się właśnie w południowej Strefie Gazy, co oznacza, że tam jest naprawdę bardzo, bardzo duże zagęszczenie po prostu ludzi. Słaba sytuacja humanitarna, nawet jeżeli ona trochę się poprawiła dzięki temu rozejmowi, który trwał przez tydzień. I też już widać pewne takie działania, jak na przykład podzielenie tej Strefy Gazy na takie zupełnie malutkie obszary, poszczególne dzielnice, po to, żeby móc skutecznie ostrzegać ludzi znajdujących się tam przed tym, że właśnie ich dzielnica może być miejscem takich operacji w przyszłości.
Tylko teraz pojawia się pytanie, co dalej. Wspomniała Pani o słabej sytuacji humanitarnej. No na ten moment z tych najświeższych informacji wiemy, że już około 16 tysięcy ofiar śmiertelnych. Resort nie podaje, jaką ich część jakby stanowią cywile, a jaką wojownicy Hamasu, ale możemy sobie raczej zakładać, że zdecydowana większość to są ofiary po stronie cywilnej, chociażby spoglądając na statystyki dotyczące dzieci, które już zginęły w tych atakach właśnie na terytorium Strefy Gazy. No i pytanie, w takim razie, jeżeli przyjmiemy, że ta operacja już będzie prowadzona na całym terytorium, no co to oznacza dla mieszkańców Strefy Gazy?
Powiem tak, z tymi statystykami jest sporo problemów. To znaczy, zdaniem wojska izraelskiego zginęło około 5 tysięcy terrorystów. Nie wiadomo, ile osób zginęło od ponad 1000 rakiet Hamasu, które wybuchły w Strefie Gazy samej. Wśród tych dzieci też jest wielu bojowników Hamasu. Niestety Hamas wykorzystuje dzieci żołnierzy. Więc z tymi statystykami jest problem, co nie oznacza oczywiście, że tych ofiar jest mało. To oczywiście jest bardzo duża liczba ofiar. Natomiast wydaje mi się, że tutaj też bardzo ważnym aspektem jest po prostu sytuacja humanitarna, ta bieżąca. Jakby niezależnie od tej walki, od tej liczby, tak, i o ich wiarygodność, nadciąga zima. Tak? I mamy sytuację, w której no, zima w tym obszarze charakteryzuje się sztormami dosyć gwałtownymi. Sytuacja trochę poprawiła się dzięki temu rozejmowi i też wiadomo, że ten zwiększony napływ pomocy humanitarnej zostanie cały czas utrzymany, mimo że ten rozejm został złamany. Do Strefy Gazy dotarł szpital polowy emiracki, tudzież po stronie egipskiej są już dwa statki, włoski i francuski, również takie statki szpitalne, więc widać, że tutaj jakby ta infrastruktura pomocy humanitarnej jest rozbudowywana i może pod tym względem sytuacja będzie lepsza. Natomiast oczywiście no, nie można się łudzić, że obędzie się zupełnie bez ofiar, czy też że nie będzie po prostu dużego cierpienia ludności cywilnej związanego właśnie z niską dostępnością, czy to schronienia, czy żywności, czy też lekarstw. Tutaj bardzo ciężko tę sytuację przewidywać. No, wszystko zależy od tego, jak Izrael będzie chciał działać, jaką tutaj taktykę przyjmą, ale również zależy od Hamasu. Na ile oni wciąż będą chcieli konsekwentnie chować się za żywymi tarczami, za cywilnymi Palestyńczykami, a na ile może troszeczkę również oni zmienią swoją taktykę, w co nie wierzę, ale myślę, że cały czas należy też pamiętać o tym, że tutaj są dwie strony tej wojny.
Jeszcze na zakończenie powiedzmy, jaka jest rola Iranu, bo to jest ta strona, o której no, tak naprawdę od pierwszych dni tej walki mówi się, że no, też prowadzi pewną swoją grę, której celem jest podkopanie pozycji czy to Stanów Zjednoczonych, czy Izraela.
Zdecydowanie ta rola jest widoczna. Oczywiście wciąż nie wiemy, na ile Iran będzie chciał się bezpośrednio zaangażować. Raczej wydaje się, że się nie będzie chciał zaangażować bezpośrednio. Więc działa przez proksy. Tak? Jednym z ich proksy jest właśnie Hamas, czy też również islamski dżihad aktywny w Strefie Gazy. Drugim proksy są Huti, o którym mówiłyśmy przed chwilą w kontekście bezpieczeństwa na Morzu Czerwonym. Trzecim jest Hezbollah, który również dosyć intensywnie ostrzeliwuje teren Izraela, z kolei przy północnej granicy. Tam też wciąż trwa wymiana ognia, tam też wciąż są ofiary. Również cywilne po stronie izraelskiej i ataki odwetowe armii izraelskiej na pozycję Hezbollahu. Także Iran tutaj działa w taki sposób, żeby samemu za bardzo sobie nie zaszkodzić, żeby wręcz przeciwnie wzmocnić swoją pozycję międzynarodową, bo wszyscy teraz chcą z Iranem rozmawiać po to, żeby troszeczkę jednak ich uspokoić i zdeeskalować te ich działania. Natomiast sam bezpośrednio raczej do tej wojny się nie włączy i też wydaje się, że nie będzie chciał narażać takich swoich kluczowych zasobów typu właśnie ten Hezbollah poprzez wejście w taką wojnę totalną. Raczej to będzie ciągle na granicy takiej poniżej tego progu wojny totalnej po to, żeby właśnie móc wciąż nękać i nie sprowokować takiej dużej reakcji, która zagrażałaby tym ich zasobom w regionie.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Doktor Karolina Zielińska, Akademia Wistula, była gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, 8:52, poranek Wnet trwa. Ja spoglądam na Joannę Reiner, spoglądam na zegarek i spoglądam na przypomnienie o tym, że trwa akcja Patronite. patronite.pl/radiownet. Dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy już do nas dołączyli. Zachęcamy oczywiście wszystkich kolejnych, a zastanawiam się, którędy do radia.
Przepraszam, którędy do radia?
Tam, jak pan widzi te schody, to dalej.
Prosto.
Piątek.
Co?
Najlepiej musi pan kierować falami eteru i gdzieś na prawo.
Tam pan za kolumną skręci w prawo.
Czy nie dawaj w lewo.
Jesteśmy w radiu.
Którędy do radia?
A żeby o ciebie pas, tak?
Nie, ale to bardzo jest bardzo miła świadomość, bo radio się robi po prostu, media się tworzy dla tych, którzy chcą mieć z tego przyjemność. Tak? I do tej pory tak zresztą w radiu jest. No przecież robimy to, co potrafimy i to, co lubimy robić i nie przyjęliśmy nikogo do radia od targetowania, od zastanawiania się. Bo takich rozgłośni, takich mediów jest bardzo dużo. A takiego radia jak Radio Wnet nie ma. Nie ma. Były takie radia. Nie, ale one wszystkie w którymś momencie zaczynały, no w którymś momencie przechodziły na inną stronę, na komercyjną stronę i zaczynały już być takimi radiami, w których twierdzenie, że 40 sekund słowa to jest i tak dużo, że powinno być 20 sekund, jest takim twierdzeniem dominującym. Nie wszystkie, ale większość. To jest radio jedno, dwa radia, które mówią. A nie, są media publiczne, to też jest prawda. No i tak. 2010 rok.
Jeżeli mogę pozwolić, dostałem przed chwilą informację.
Rok absolutnego przełomu i w radiu, i w polskiej polityce, i w polskiej świadomości. I trudnych 5 lat.
Rozbił się w okolicach.
No właściwie dla wszystkich, którzy.
Chcę wam powiedzieć.
Którzy.
Wstrząsające informacje ze Smoleńska. Nikt nie przeżył katastrofy samolotu z prezydentem Polski.
No niestety wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie wszystkie osoby, które znajdowały się na pokładzie, zginęły.
No w 2010 roku, no my byliśmy w hotelu europejskim, tak? Naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Na 3 dni przed katastrofą smoleńską, po pierwsze tak, 3 dni przed katastrofą smoleńską byłem razem z panią Marią Kaczyńską, jakimś jurorem w jakimś... Znaczy ja byłem jurorem, a ona była honorowym gościem w jakimś konkursie, który organizował episkopat. Potem wspólnie siedziałem koło niej, był jakiś obiad, cały czas opowiadała coś swojej koleżance. Było bardzo sympatycznie. Na 7, czyli to było przed 7 kwietnia, 7 kwietnia spotkałem w kancelarii prezydenta Annę Walentynowicz, która oglądała Donalda Tuska, który razem z Putinem był w Katyniu. 8 w tym tygodniu przed 10 kwietnia, w tym tygodniu był gościem Maciej Płażyński, a 8 kwietnia był gościem Władysław Stasiak, czyli szef kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z nim umówiłem się, że w środę, która będzie, czyli po no tam 14 kwietnia, zrobimy, no przypuśćmy, 14, to no w środę, kilka dni po powrocie z Katynia, będziemy mieli wywiad z prezydentem i zrobimy taki dzień z Pałacu Prezydenckiego. No. No i potem się zdarzyło i my byliśmy no gdzieś w centrum, tak, no bo Pałac Prezydencki był tym głównym ośrodkiem żałoby narodowej, tak? No to byliśmy w centrum tej narodowej żałoby i to wszystko, co się działo wtedy na Krakowskim Przedmieściu, z bliska obserwowaliśmy. Widzieliśmy ten moment przełomu, który nastąpił z takiego solidarnego smutku, kiedy wszystkie media mówiły mniej więcej to samo. W TVN-ie płakano, wszyscy byli solidarni. Nagle to wszystko się skończyło, to wszystko pękło, bo druga strona pomyślała sobie, że jeżeli dalej będą opowiadać w ten sposób i Lech Kaczyński będzie miał twarz męża stanu, to przegrają wybory. W związku z powyższym zmienili narrację. Zaczęli opowiadać. Najpierw zaczęło się, że po co na Wawelu, a potem już była cała spirala niechęci nawet no przed naszymi oknami, tak, na Krakowskim Przedmieściu też protesty, śmiech przed tym krzyżem, potem walka o ten krzyż. No i tak się działo i już o tym opowiadało radio. Potem się pojawiła też z namiotem Ewa Stankiewicz, która rzeczywiście naprzeciwko Tusk, zamordował Tusk, winny i tak dalej. Namiot Solidarnych 2010. No i powaga, tak, no bo trudno było być niepoważnym i dowcipnym w 2010 czy 11, 12 roku. I też rozpoczęły się nasze radiowe wyprawy.
Przepraszam, którędy do radia?
Tam, jak pan widzi te schody, to dalej.
Prosto.
Piątek.
Co?
Najlepiej musi pan kierować falami eteru i gdzieś na prawo.
Tam pan za kolumną skręci w prawo.
Przymiodowaj w lewo.
Jesteśmy w radiu.
Którędy do radia?
8.59, to oznacza, że za kilka chwil Adrian Grałek i Wiadomości w Radiu Wnet. Dziękuję, że byliście państwo razem z nami podczas całego poranka. Dziękuję także wszystkim tym z państwa, którzy byli na naszym YouTubie, na transmisji live, którą przygotował Konrad Tomaszewski. Joanna Reiner zrealizowała poranek, wydała Małgorzata Kleszczy. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i całą ekipą radiową dziękujemy i życzymy już spokojnego poniedziałkowego poranka, chyba wciąż poranka, prawda? Spoglądam na Adriana. Tak jest, więc do usłyszenia.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Czas ucieka.
A ty nie masz jeszcze prezentów. Wszystkie prezenty wydają ci się zbyt prozaiczne. Spokojnie. Odwiedź afrykański sklep Amakuru. sklep.salvatti.pl. Tam znajdziesz oryginalne prezenty dla najbliższych. sklep.salvatti.pl. Zamów, a prezenty same przyjadą do ciebie. sklep.salvatti.pl.
Po reklamie.
Minęła dziewiąta w tym wydaniu Wiadomości Wnet. Ustawa o farmach wiatrowych to igranie z bezpieczeństwem państwa, mówi minister klimatu i środowiska. Muzułmanie solidaryzują się w niechęci do Zachodu, mówił europoseł Ryszard Czarnecki. Spotkanie ministrów transportu w sprawie kryzysu na granicy z Ukrainą. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
Ustawa dotycząca zamrożenia cen energii i farm wiatrowych wymaga bardzo dużo pracy. Jeżeli ta ustawa przejdzie, na polskim rynku odnawialnych źródeł energii będzie wolna amerykanka. O wiatrakach w polskiej energetyce mówiła w wywiadzie wnet minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.
Takie zapisy powodują, że również udział społeczeństwa jest bardzo mocno ograniczony, w niektórych miejscach niemożliwy. Zupełnie wzniesiono przepisy dotyczące sieci przesyłowych. My wiemy, że farmy wiatrowe wpływają w sposób bardzo negatywny na sieci najwyższych napięć. Ja już nie mówię o tym, że jest ryzyko, że ten wiatrak ulegnie awarii. Czasem to widzimy. Praca wiatraka powoduje wpływ na sieci, na te kable sieci najwyższych napięć. Myśmy to zapisali. Tutaj są zniesione. To już jest igranie z bezpieczeństwem państwa.
Mówiła minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, a cała rozmowa dostępna na Wnet.fm. Izraelska armia rozpoczęła ofensywę lądową w południowej Gazie. Chronią się tam 2 miliony ludzi, którzy uciekli przed izraelskimi bombami na północy palestyńskiej enklawy. Po zerwaniu w piątek trwającego niemal tydzień rozejmu, izraelska armia ponownie zaczęła bombardowania Gazy, a Hamas odpowiedział ostrzałami rakietowymi w kierunku Izraela. Pojawiają się także opinie o niechęci muzułmanów do Zachodu. O nastrojach w strefie Gazy mówił w poranku wnet obecny tam europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.
Palestyńscy dyplomaci jeszcze przed tym atakiem Hamasu mieli podobny przekaz, na przykład chrześcijańskie kościoły mają utrudnione przez władze izraelskie możliwości kultu, więc można powiedzieć, że przekaz jest podobny do obu stron, ale że oczywiście prawda nie leży po środku. W tej chwili grupy zachodniej, no sam tego byłem świadkiem, można dostrzec bardzo wiele objawów solidarności świata muzułmańskiego, niechętnego Zachodowi i Palestyńczykami w kontrze do Izraela i do Zachodu jako takiego.
Mówił europoseł Ryszard Czarnecki. O 9.30 rozpocznie się spotkanie ministrów transportu unijnych krajów w Brukseli. Jednym z tematów będzie blokada polskich i słowackich przewoźników na przejściach granicznych z Ukrainą. Wnioskowała o to Polska, a poparły ją Słowacja oraz Węgry. Nie są spodziewane żadne decyzje. Z zapowiedzi przedstawicieli polskiego rządu wynika, że Warszawa będzie się dziś domagać przywrócenia zezwoleń dla przewoźników z Ukrainy. Komisja Europejska odpowiada, że obecnie jest to już niemożliwe. Rozmawia natomiast z władzami w Kijowie na temat stworzenia dodatkowych pasów na przejściach granicznych dla pustych ciężarówek, które wracają z Ukrainy. W tej sprawie toczyły się także rozmowy na linii Warszawa-Kijów. Jednym z postulatów protestujących polskich przewoźników jest również zlikwidowanie po stronie ukraińskiej tak zwanej e-kolejki, czyli elektronicznego systemu rezerwacji kolejki do przekraczania granicy dla międzynarodowych przewoźników. Polscy transportowcy mówią, że jest w nim wiele błędów i nieprawidłowości oraz że utrudnia im funkcjonowanie i faworyzuje ukraińskich przedsiębiorców. Spadek popularności Wołodymyra Zełenskiego nie jest zaskoczeniem, ponieważ popełnił błędy, ocenił w wywiadzie mer Kijowa Witalii Kliczko. W mediach pojawiają się także informacje o planowanym przewrocie wojskowym na Ukrainie. Na ten temat w poranku wnet mówił emerytowany generał Bogusław Samol.
Nie sądzę, że ten przewrót wojskowy Ukrainie w tej chwili jest potrzebny. Nic to nie pomoże, a doprowadzi do chaosu w państwie ukraińskim i to będzie tylko na korzyść Federacji Rosyjskiej. Kiedy politycy by wchodzili, wojskowi, przepraszam, wchodzą w działalność polityczną, bez względu na to, czy to jest czas pokoju, czy wojny, armia jest osłabiana, dlatego że następują podziały na poziomie wyższych dowództw, a później to przechodzi na niższe. Jesteśmy świadkiem w pewnym sensie.
Komentował generał Bogusław Samol, a wszystkie rozmowy dostępne na Wnet.fm. Amerykański niszczyciel zestrzelił w niedzielę 3 drony, eskortując statki handlowe na Morzu Czerwonym. Miały miejsce 4 ataki na 3 odrębne statki handlowe działające na wodach międzynarodowych południowego Morza Czerwonego, podało Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych w oświadczeniu. Wspierana przez Iran szyicka milicja Huti, uczestnicząca od blisko 10 lat w wojnie domowej w Jemenie, oświadczyła, że przeprowadziła atak rakietowy na jeden handlowy statek izraelski, a za pomocą drona zaatakowała drugi, podała agencja Reutera. Huti zapowiedzieli, że w ramach solidarności z palestyńską terrorystyczną organizacją Hamas będą atakować statki pod banderą izraelską, a także te należące do izraelskich firm lub przez nie eksploatowane. W ciągu minionej doby doszło do 69 starć bojowych z wojskami rosyjskimi. Rosjanie przeprowadzili jedno uderzenie rakietowe i 45 nalotów na pozycje ukraińskie i obiekty cywilne. Dokonali także 49 ostrzałów artyleryjskich. Skutkiem tych ataków są ranni wśród ludności cywilnej, a także poważne zniszczenia budynków mieszkalnych. Rosyjska armia ostrzelała również 130 miejscowości. W okolicach Bachmutu ukraińscy żołnierze odparli 16 ataków Rosjan i przeprowadzili kilka kontruderzeń na pozycje wroga. Jednocześnie w ciągu ostatniego dnia ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 8 nalotów na zgrupowania wojsk i sprzętu nieprzyjaciela. Dobrze, że jest Radio Wnet, obywatelskie narzędzie do kontaktu z rzeczywistością, mówił na antenie Radia Wnet na temat wsparcia na patronite.pl/radiownet historyk profesor Andrzej Nowak.
Ale pamiętajmy, że naszym zadaniem nie jest pozostanie w zanurzeniu, tylko praca nad tym, walka o to wszystko, jedną jaką metaforę tutaj rozwiniemy, żeby wszyscy mogli oddychać czystym, świeżym powietrzem dostępu do rzetelnych, prawdziwych informacji.
Mówił profesor Andrzej Nowak na temat wsparcia na patronite.pl/radiownet.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś niebo będzie znacznie zachmurzone. Większe przejaśnienia możliwe jedynie na południu kraju. Na północy i wschodzie wystąpią przelotne opady śniegu. Termometry wskażą dziś maksymalnie od minus 6 stopni w Małopolsce, około minus 2 w centrum, do 0 i 1 stopnia Celsjusza na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Bardzo słaby początek skoków narciarskich w wykonaniu naszych zawodników. Oczywiście inauguracja Pucharu Świata. Bardzo słabo było w Kusamo. No i nie lepiej w Lillehammer w ostatni weekend. 22. Dopiero w niedzielę był Dawid Kubacki. Natomiast zwycięża nieprawdopodobny Stefan Kraftusz. Jego 4 zwycięstwa, bowiem do tych w Kusamo dołożył jeszcze te w Lillehammer. Ma 400 punktów.